Nie oglądam negatywnych treści. Ja nie oglądam gal. Ja nie oglądam żadnych fejmów, żadnych disów na siebie, jakichś gwiazd, żadnych dram, wiem, że to jest kuszące, żadnej patologii, żadnych magikali, żadnych tego typu rzeczy nie oglądam. Nawet jeżeli przymykacie na to oko i oglądacie takie rzeczy, aha, beka, kto to w ogóle robi, to wy tym nasiąkacie. Po prostu to, czym my się otaczamy, to, co oglądamy, co czytamy, to wpływa na to, jak się czujemy. Jak tylko pierwszy promień słońca dotknął mojej twarzy, 5:15, ja, kochani, wstaję, szybciutkie rozciąganie koło łóżka, kilka skłonów, kilka szybkich oddechów, biegnę zrobić sobie macze, robię sobie jogę jakąś na szybko rano, później wiecie, zależy od dnia, nie? Czasem od razu zjem śniadanie, jak czeka mnie dużo pracy, czasem jeszcze pójdę sobie pobiegać, może na siłownię, jakaś lekka przekąska, później 7-etapowa pielęgnacja skóry, to tak minimum 7 etapów, następnie oczywiście 12 godzin pracy i później wieczorem moja wieczorna rutyna, też dodatkowe kolejne rozciąganie, medytacja, journaling, czytanie książki, następnie idę spać na kolejne 9 godzin. Chciałoby się, prawda? Nie, tak serio to ja bym na przykład nie chciała. Wydaje mi się, że jakbym tyle rzeczy robiła codziennie, dzień w dzień, to bym zwariowała. Ale jak naoglądamy się tych wszystkich pięknych ludzi z internetu, którzy tyle rzeczy robią, to ja mam wrażenie, że coś jest ze mną nie tak czasami. I tak sobie myślę, wow, jak to się dzieje, jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś żyje takie produktywne życie, tyle rzeczy robi i tak bardzo dba o siebie. I właśnie, czy faktycznie tak to wygląda i czy u każdego tak to wygląda i czy u każdego tak to musi wyglądać? Czy dbanie o siebie dla każdego będzie oznaczało to samo i czy dbanie o siebie w ogóle jest konieczne dla każdego? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, kochani. Zacznijmy od samego początku. Po co w ogóle dbać o siebie i czy każdy musi dbać o siebie? Moim zdaniem dbanie o siebie to jest takie codzienne poprawianie swojego samopoczucia i dbania o swoje zdrowie na różne sposoby. Dbanie o siebie ja rozumiem w takiej kategorii holistycznej, ogólnej, zarówno o swoje ciało, jak i swoją psychikę. Później w dalszej części tego odcinka będziemy sobie to rozbijać na części, na mniejsze części, ale dla mnie to jest właśnie takie ogólny well-being i ogólne dbanie o ten well-being na różne sposoby, głównie poprzez nawyki, czyli takie czynności, które ja sobie powtarzam codziennie, ale też ogólnie poprzez decyzje różne, które gdzieś tam sobie podejmuję. I uważam, że dbanie o siebie jest mega, mega ważne i każdy powinien dbać o siebie. Moim zdaniem to jest taki trochę obywatelski obowiązek, bo jak my dbamy o siebie, to czujemy się po prostu lepiej. No to jest oczywiste, czujemy się lepiej, czujemy się zdrowiej, mamy więcej energii i tak dalej, i tak dalej. I wpływamy lepiej, oddziaływujemy lepiej na innych ludzi dzięki temu. Nie jesteśmy takimi, wiecie, zmęczonymi zombiakami, zombiaki, które tylko narzekają na wszystko, jojczą, płaczą po prostu i wiecie, są takimi energetycznymi wampirami. Czym bardziej dbamy o siebie, czym bardziej mam wrażenie, że żyjemy w zgodzie ze swoim takim flow, tym jesteśmy po prostu dla innych ludzi lepsi, bardziej wyrozumiali, też cierpliwi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważam, że to jest właśnie obowiązek. Natomiast to dbanie o siebie, jakie znamy często właśnie z social mediów, to jest totalnie często, najczęściej, ponad nasze, mam wrażenie, możliwości. Bo tam się tak często, tak dużo dzieje, tak dużo jest tych składowych dbania o siebie, bo i dieta pudełkowa, siłownia, pilates, yoga, medytacja, właśnie journaling, skincare, oczywiście poranny, popołudniowy, wieczorny, przedpołudniowy, podwieczorkowy, do tego jeszcze zabiegi ciągle na twarz, do tego laminacja rzęs, do tego zrobione usta, jeszcze paznokcie u stóp, u nóg, u dłoni, na pośladkach, jeszcze zabiegi na celulit i tak dalej, i tak dalej. A my na przykład zęby myjemy wieczorem tylko. Nie no, to żartuję sobie, ale wiecie, o co chodzi, że po prostu myślimy, że o myg, ja nigdy nie dam rady tak dbać o siebie, nie? Ale ja jestem pewna, że nie każdy musi mieć takie samo osiedbanie i tak samo dbać o siebie, że u każdej osoby to zadbanie o siebie może wyglądać inaczej i zawierać inne aspekty. Ono będzie w pewnych kwestiach nierozerwalnie takie samo, ale będzie dużo takich kwestii, które mogą się całkowicie właśnie różnić i to będzie okej, bo chyba z każdego odcinka już wyciągamy taki wniosek, że każdy jest inny i u każdego będą się sprawdzały inne rzeczy. Oczywiście będą takie, które będą służyły wielu osobom, ale nie musi być tak, że na przykład to, jak ja dbam o siebie, opowiem Wam też zaraz o tym, jak to u mnie wygląda, jak wyglądało wcześniej, sprawdzi się u Was, bo po prostu coś będzie dla Was nieprzyjemne, niemiłe, nie będziecie tego czuli, albo po prostu zwyczajnie niepotrzebne, bo ktoś na przykład bardziej lubi dbać sobie o włosy, poświęca czas na pielęgnację tych włosów, robi, wiecie, olejowanie, jakieś cuda, trele morele, a ktoś inny ma po prostu naturalnie piękne, zdrowe włosy, wystarczy, że tam łyknie jakąś biotynkę, czy coś innego i w ogóle nawet, wiecie, nie poświęca czasu na tą pielęgnację, te włosy są ładne. Więc nie musi zaraz się rzucać, wiecie, na jakieś maski, oleje i tak dalej. Oczywiście pewnie jakieś tam efekty jeszcze lepsze by to przyniosło, ale wiecie, do czego piję, nie? Że jakby każdy będzie miał te potrzeby troszeczkę inne. Dodatkowo, jeżeli my chcemy w przyszłości mieć dzieci na przykład, założyć rodzinę i wchodzić w związek, to uważam, że tym bardziej jesteśmy zobligowani do tego, żeby o siebie dbać, bo właśnie jak wchodzimy w relacje z kimś, czy właśnie decydujemy się na dziecko, to mamy po prostu już taką odpowiedzialność za tą osobę. Jak się kogoś oswoi, to staje się za niego odpowiedzialnym. Według Małego Księcia ja się z tym totalnie zgadzam, więc w momencie, w którym wchodzimy w związek z kimś, no to ja tak z mojej perspektywy chcę, żeby ta druga osoba nie była za mnie odpowiedzialna, albo raczej żeby nie musiała doprowadzać do sytuacji, w której ja przez swoje jakieś tam zaniedbania, przez swoje nadmierne lenistwo i nadmierne odpuszczanie sprawię, że ta osoba będzie czuła taki ciężar mojej osoby. Na zasadzie, że na przykład doprowadzę przez swoje zaniedbania do jakichś tam rzeczy i ta osoba będzie musiała ponosić konsekwencje. Mniej albo bardziej dotkliwe, wiecie, o co chodzi. I uważam, że tym bardziej, jak właśnie się ma dzieci, bo jeszcze partner to jest dorosły człowiek, który gdzieś tam sobie stanie jest bez ciebie też poradzić lepiej albo gorzej, a dziecko nie. I w momencie, w którym ty się decydujesz na dziecko, a przy tym zaniedbujesz siebie, zaniedbujesz swoją dietę, zaniedbujesz swoją psychikę, to chyba nawet ważniejsze niż dieta, chociaż jedno też wynika z drugiego, to oddziałujesz bardzo mocno na to dziecko i też nie jesteś dla niego inspiracją, a uważam, że właśnie w tym dbaniu o siebie pierwszy taki wzorzec, jaki łapiemy, to łapiemy właśnie od naszych rodziców. Jeżeli nasi rodzice uprawiają sport, jedzą zdrowo i tak dalej, no to my tym nasiąkamy i takim osobom, które mają takie wzorce, jest zdecydowanie łatwiej, natomiast no też nie każdy się rodzi w idealnej rodzinie, co też już ustaliliśmy tutaj na wizji i po prostu czasami trzeba samemu do tego wszystkiego dojść, samemu sobie wypracować i nawet zarażać później swoich rodziców i próbować ich do tego namawiać. Kolejna rzecz to to, że no nie wiem jak wy, ale ja bym chciała trochę jeszcze pożyć i chciałabym, żeby to życie przeżyć w jak najlepszej sprawności. Oczywiście ja nie zamierzam tu jakichś maratonów za chwilę robić czy coś w wieku 80 lat, ale nie chciałabym bardzo. Wiadomo, są różne historie, czasami niezależne od tego, czy o siebie dbamy, czy nie. To jest oczywiste jakby. Ale na takim teraz świadomym poziomie, na tym, na który mam wpływ, chciałabym po prostu dożyć tej starości, właśnie tego złotego wieku sprawna. Po prostu chciałabym móc sama się umyć, sama się podetrzeć, podejść do sklepu, pójść pobiegać, czy pospacerować, czy wyjść nawet z psem, zrobić cokolwiek i czuć z tego radość, a nie, że wiecie, ja wstaję z łóżka i mnie tu łypie w krzyżu, coś tam za chwilę, wiecie, jakaś choroba serca, choroba płuc, nie wiadomo co jeszcze, nie? No tak jak mówię, no są takie sytuacje w życiu, na które nie mamy wpływu. Nawet ostatnio Kamil był przecież w szpitalu, trafił do szpitala z zapaleniem naczyń krwionośnych, okropny stres, wiadomo, i tak dalej. Nie wiadomo, co to wywołało i mimo tego, że jakby właśnie dba o siebie, chodzi na siłownię, zdrowo się odżywia, ten stres próbuje też ograniczać albo sobie jakoś tam z nim radzić, nie nawarstwia się ten stres, mam nadzieję taką przynajmniej. To coś takiego się wydarzyło. Także mówię, no są też takie sytuacje. Natomiast wychodząc jakby z tego szpitala, on jeszcze większą teraz wagę przykłada do tego, żeby właśnie teraz odpocząć, zregenerować się, odstresować, ale też zadbał, w sumie to też trochę dzięki mnie, o to, żeby ta dieta też, właśnie poprzez dietę głównie, teraz wesprzeć sobie swoje jelita po antybiotykoterapii i tak dalej, żeby faktycznie już to zdrowie wróciło do normy i może nawet w konsekwencji gdzieś tam w przyszłości było jeszcze lepsze. Dlatego jeżeli nie macie motywacji do tego, żeby dbać o siebie na co dzień, chociaż w minimalnym stopniu, to pomyślcie o tym, czy faktycznie chcecie, żeby na starość ktoś podawał Wam szklankę wody, czy chcecie to wybyć tą osobą, która jest w stanie sama sobie wziąć wodę, pójść na wodę, do z koleżanką na ploteczki, czy pojechać sobie na wakacje, chociażby nawet pod namiot, wiecie, korzystać z tego życia, nawet już na tej emeryturze, w tym wieku emerytalnym, bo na emeryturę to ja nie liczę, w pełni, po prostu w pełni, nie być przykutym do swojej kanapy, że tak powiem, i do swoich czterech ścian, bo po prostu nie będziemy mieć ani siły, ani ochoty, ani przestrzeni w głowie na to, żeby po prostu z tego życia później korzystać, bo wiadomo, jak my jesteśmy młodzi teraz, wiecie, młode dupy, już tak się nie mówi, nie? Wikusia boomer, wikusia babcia, no to już ustaliśmy, kochani. Chodzi o to, że teraz, jak się jest młodym, w pełni sprawnym, ma się piękny jeden tyłek, to się nie zastanawia nad tym, czy jak teraz będę chodzić co tydzień na imprezę, zarywać nocki, stresować w pracy i w ogóle nie ćwiczyć, bo na przykład mamy gena do ładnej sylwetki i do ładnej cery i tak dalej, nie musimy tego robić, to czy tak naprawdę nagle w wieku 400 lat nie ockniemy się z ręką w nocniku, dosłownie, bo nie będziemy mieć żadnych nawyków zbudowanych takich, wiecie, prozdrowotnych, a z czasem trwania życia, no chociażbyśmy mieli genialne geny, to po prostu nagle zaczną one, wiecie, się zużywać, po prostu nasze ciało się niestety zużywa z wiekiem, dlatego warto, myślę, zacząć jak najwcześniej, oczywiście to od razu znaczy. Nie ma sensu od razu się rzucać, wiecie, na wszystkie jakieś możliwe prozdrowotne rytuały i nawyki, bo to też nie o to chodzi, trzeba też mieć przestrzeń na to, żeby z tej młodości, z życia korzystać. Ale warto już sobie nawet od tych najmłodszych lat, nawet już od wieku nastoletniego, budować jakieś takie fajne nawyki, które, wiecie, później pomagają wam tak w pleście, po prostu nawet jak to życie będzie, wiecie, takie naładowane różnymi przeżyciami, różnymi obowiązkami, zajęciami, przygodami, żeby był czas i przestrzeń naturalnie na to, żeby te rzeczy właśnie takie drobne, osiądbaniowe robić. Czym więcej mamy nawyków, tym łatwiej nam jest zbudować tych nawyków jeszcze więcej. Dlatego właśnie tym bardziej fajnie jest sobie zacząć budować w wieku nastoletnim nawyki, bo wtedy mamy na to po prostu czas. Ja wiem, że i tak jest dużo nauki w szkole, różnych takich obowiązków i tak dalej, ale trust mi, tego czasu jest zdecydowanie więcej niż jak stajemy się człowiekiem pracującym, dorosłym. Na pewno właśnie jak już jesteśmy starsi i czym starsi jesteśmy, tym trudniej nam jest wyrabiać sobie takie rzeczy, przez które dbamy o siebie, ale mimo to tak czy siak warto, no bo znowu, jakby te lata i tak upłyną, a to co my z nimi zrobimy, no to albo zaowocuje, albo wręcz przeciwnie, jeszcze nam zaszkodzi. Także ja jestem totalnie zwolenniczką dbania o siebie, staram się zarażać innych dbaniem o siebie, takim właśnie holistycznym, wyluzowanym, nie jakimś rygorystycznym i fanatycznym, to też od razu zaznaczam, ale takim właśnie podszytym po prostu taką troską i miłością do siebie i do osób, z którymi przebywam na co dzień, którymi się otaczam, do moich bliskich i rodziny. I czy to dbanie psychiczne i fizyczne się w ogóle od siebie różni? Moim zdaniem to jest nieodłącznie po prostu połączone. Psychika bez zdrowia fizycznego to totalnie, to nie będzie hulało. Zaufajcie mi, to nie będzie hulało. Jeżeli myślicie, że wystarczy mieć zarąbistą dietę, na przykład jakieś pudełka, albo sobie trzymać samą michę, gotować super, czysto i tak dalej, do tego chodzić 4 razy na siłownię w tygodniu, albo 3-4 razy na siłownię w tygodniu i na przykład się jeszcze rozciągać i biegać, ale oprócz tego nie dosypiać, na weekendach na przykład drineczki, wiecie, wódeczka, papieroski i jeszcze na przykład jakieś stresy w związku, rzucanie talerzami, to moim zdaniem to już lepiej nawet zostać w domu. Przynajmniej się człowiek trochę lepiej zregeneruje. Ale jakbyście na przykład raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu poszli na siłownię i z tego sobie zabrali i jedną z tych imprez w ciągu miesiąca przerobili na sesję takiego luzu, medytacji, odpoczynku z książką, to moim zdaniem, wiecie, takie zbalansowanie będzie lepiej hulało, niż jak pójdziemy tylko w jedną stronę. Albo w drugą, poświęcimy się całkowicie, wiecie, rozwojowi psychicznemu i dbaniu o psychikę. Czyli godzinka medytacji rano, godzinka wieczorem, wiecie, journaling, relaks, odpoczynek i tak dalej, ale bez pracy takiej fizycznej nad swoim ciałem, bez dbania o swoje ciało, bez na przykład jakiejś pielęgnacji, dbania o włosy i tak dalej, no to też wydaje mi się, że nie do końca to będzie hulać, wiecie. Żeby fajnie działało nasze ciało, potrzebuje zarówno relaksu właśnie dla układu nerwowego, jak i tego bodźca stymulującego wzrost, czyli właśnie treningu, pobiegania, spaceru, jakieś kiki, jakaś joga, jakaś zumba, tańce, cokolwiek, co tam sobie lubicie robić i do tego właśnie jeszcze zadbanie o to, żeby była regeneracja, jakaś tam medytacja, po prostu relaksik na łóżku z książką, wiecie, cokolwiek, żeby to sobie wyrównać. I oczywiście też zabawa, no bo to też właśnie zaznaczę jeszcze raz, że ja nie jestem zwolennikiem takiego fanatyzmu w dbaniu o siebie, że ty jak chodzisz na siłownię i na przykład zdrowo się odżywiasz, to już na przykład nie możesz pójść na imprezę, bo to totalnie nie jest dla ciebie. Jak nie lubisz, to nie idź. Nie masz ochoty? Nie idź. Ale jak masz coś takiego, że ale im zazdroszczę, wszyscy idą, no ale ja jestem, wiecie, gym girl, nie, ja nie pójdę. Jakby szkoda tego, naprawdę szkoda tych przeżyć pięknych, tych emocji. Jakby nie musisz iść na tą imprezę i na tej imprezie od razu zapijać tupy, pały, nie? Możesz pójść tam, wypić drinka albo lampkę wina czy coś, albo nie pić w ogóle i też się dobrze bawić. Zresztą no to różnie bywa, bo czasami ludzie są dość tak mało tolerancyjnie na imprezach nastawieni do osób, które nie piją. Piszcie, czy też jesteście team, osoby, które ze mną się nie napijesz. Czy tolerujecie, że ktoś może na przykład nie chcieć się napić i na przykład też jesteście osobami niepijącymi? Jestem bardzo ciekawa, jak to teraz wygląda, bo podobno jest trend odwrotny ku alkoholowi i dużo młodych osób z tego alkoholu rezygnuje. Ja też na przykład bardzo mało alkoholu piję, o tym też zaraz sobie trochę więcej opowiemy, dlaczego. Ale jeszcze właśnie wracając, uważam, że lepiej robić w każdej kategorii mniej, ale w każdej kategorii jakby po trochę, niż iść totalnie all in, tylko na przykład w zdrowie fizyczne albo w zdrowie psychiczne, nie? Piszcie, czy też tak uważacie, że jedno bez drugiego nie może funkcjonować, czy na przykład ty jesteś takimi osobami, że idziecie tylko w jedną stronę, a drugą zaniedbujecie i jakoś to wam hula? Nie wierzę wam, ale jestem ciekawa, jak to u was wygląda, jaki macie stosunek do tego. Opowiem wam teraz o tym, jak dbam o siebie teraz, ale zanim, to opowiem wam o tym, jak dbałam o siebie będąc nastolatką i jak w ogóle uczyłam się dbać o siebie, jak to dbanie o siebie zmieniało się u mnie na przestrzeni lat. Ja ogólnie zaczęłam dbać o siebie, myślę, że tak właśnie w takim wieku, wcześniej dbała o mnie mama, no to jest oczywiste, że jak jesteśmy dziećmi, no to powinna dbać o nas mama i w wieku nastoletnim też nadal dbała o mnie mama. I tak jak wam powiedziałam, to rodzice są właśnie tym pierwszym bodźcem, który uczy nas, jak o siebie dbać. Jak o siebie dbać tak w takim bardzo szerokim spektrum, bo to nie chodzi tylko o naszą czystość ciała, na przykład o to, żebyśmy czyścili pępek, uszy i tam nos, ale też o to, żebyśmy umieli na przykład posprzątać sobie w pokoju, bo to też jest część dbania o siebie, żebyśmy umieli zjeść zdrowo, a nie tylko płatki ciągle na kolację, na śniadanie, na obiad albo kanapki, nie? Tylko żeby sobie tym umieć też żonglować, bo po prostu napatrzymy się na naszych rodziców, którzy tym żonglują, więc my też nasiąkamy. Jeżeli tego nie ma, no to wiadomo, o tym już rozmawialiśmy, jest dużo trudniej takim osobom, ale u mnie było tak właśnie, że mój tato jest łofistą, więc on jest aktywną osobą, ale moja mama też zawsze właśnie była aktywną babeczką i najpierw się właśnie to już znacie tą część historii, jeżeli nie znacie, no to polecam wam właśnie odcinek o siłowni, o treningu. Mam nadzieję, że będzie dla was ciekawe, jeżeli ten aspekt was interesuje. No ale tak w skrócie właśnie przypominając, no to ja właśnie tak zaczęłam ćwiczyć tak na własną rękę mniej więcej w 6 klasie, a wcześniej to właśnie rodzice mnie zapisywali po prostu na jakieś zajęcia sportowe, więc jakby od małego byłam przekonana, że właśnie do dbania o swoje zdrowie, do dbania o swoje ciało jest ten ruch potrzebny. Wiadomo, na przestrzeni życia zmieniało mi się to myślenie o sporcie, bo właśnie wcześniej było nastawione dużo bardziej na sylwetkę, teraz jest nastawione na ten taki właśnie zdrowy tryb życia, po prostu ogólny i wszystkie jego aspekty, a nie tylko tą sylwetkę. No, ale właśnie wtedy było tak, że rodzice mnie po prostu w ten sport wciągnęli, w to, że aktywność fizyczna jest po prostu częścią życia naturalną, taką jak jedzenie. Dodatkowo właśnie u mnie, moi rodzice też, oni mają taki, mam wrażenie, dobry balans, jeżeli chodzi o dietę, bo zarówno pozwalają sobie na jakieś tam desery, na jakieś lody, wyjście i tak dalej, ale też na co dzień moja mama stara się gotować zdrowo. Wiadomo, to jest też na przestrzeni lat się zmieniało, no bo kiedyś też inne ludzie mieli pojęcie o tym, co jest zdrowe. Nie było, wiecie, takiej wiedzy dietetycznej, jak jest teraz. Natomiast moja mama właśnie ani nie smażyła na jakimś, wiecie, głębokim tłuszczu, czy nie waliła 10 łyżeczek cukru do herbaty. Raczej to było, wiecie, wszystko takie stonowane, takie w granicach rozsądku, ale tak domowo. Czyli też nie jakoś, wiecie, zdrowa micha i jakieś tam trzymanie białka i tak dalej. To nie, bo na przykład mieliśmy zupa i naleśniki w sobotę, nie? Natomiast nie było dużo kupowanych takich gotowych produktów u mnie, czy jakichś słodyczy. My na przykład mieliśmy coś takiego, że chyba w sobotę tylko sobie jeździliśmy na coś słodkiego, wiecie, czy tam w niedzielę. No ja już też dokładnie tego nie pamiętam. Oczywiście moja mama też dużo piekła. Wiadomo, że takie domowe też ciasta są zdrowsze niż jakieś tam kupowane, takie chemowe, margarynowe z marketu. A tak jak mówię, to było wszystko oparte na takim balansie i głównie właśnie wychodziło ze strony rodziców, ale już jako nastolatka to wiadomo, zaczęłam gdzieś tam dbać bardziej o swoje włosy, wyszukiwałam jakieś tam tipów na olejowanie, takie bardziej, wiecie, nastolatkowe rzeczy, które gdzieś tam się znajduje czy to w Bravo Girl, były takie gazetki, tam były różne jakieś takie też makijażowe typy, bo to się zaczynało, też ten wiek, w którym się zaczynało dbać o siebie, jak ja wtedy, to jest złe słowo, bo te wszystkie błędy makijażowe, jakie się robiło i te tragiczne kosmetyki, jakich się używało, to nie można tego umieścić w kategorii dbania o siebie, teraz z perspektywy czasu, no ale na tamten moment, wiecie, to mi się wydawało, że jak ja sobie tutaj walnę na powiekę jakiś z Bravo dodatek, tam brokat czy coś, to ja dbam o siebie, o swoją, wiecie, rozkwitającą kobiecość. No, więc właśnie przede wszystkim chyba zaczęłam od włosów, od tych treningów, to było takie moje pierwsze dbanie o siebie, ale też miałam taki moment, w którym ja znalazłam, zafascynowałam się snem. Zafascynowałam się snem takim świadomym i jakieś tam właśnie medytacjami, puszczałam sobie jakąś muzykę do medytacji, malowałam też przez chwilę jakieś tam obrazy, wiecie na czym? Były takie deski na ciasto, na placki, jak się u nas na wsi mówi. Piszcie, czy też mieliście w domu takie deski, nie takie ładne, drewniane, jak są teraz, tylko to były takie, takie jakby grube tektury. To ja kilka tych wziąłam i malowałam, na nich puszczałam sobie muzykę klasyczną na kasetach, bo miałam taką wieżę na kasety od taty starą i malowałam, wiecie, tam ta muzyka, coś tam jakieś tego, nie? No to przez chwilę mam taką fascynację, jeżeli chodzi bardziej o to dbanie o siebie pod kątem psychicznym i rozwój ten psychiczny. To było takie krótkotrwałe, no tam kilka tygodni, pewnie gdzieś na któryś wakacjach mnie to, na kilka tygodni mnie to wciągnęło, ale nie na tyle, żeby to przetrwało. Pamiętam, że też próbowałam jogę, na YouTubie włączyłam sobie, taki był profil, na którym było na przykład, był trening szczupłe nogi jak Miley Cyrus, albo brzuch jak u Seleny Gomez, były tam takie zestawy ćwiczeń na takie rzeczy i tam też była joga, jak ja ją, kochani, włączyłam z perspektywy już instruktora jogi po jakimś czasie, to ja myślałam, że sobie włosy z głowy wyrwę, jaki to był shit, jak ile tam było błędów i tak dalej, ale słuchajcie, mi wtedy się joga nie spodobała, bo ja ćwiczyłam Słodakowską, to było takie, wiecie, dynamiczne, dużo skoków i tak dalej, więc ta joga mi wtedy nie podeszła, nie? Dodatkowo, co jeszcze robiłam? Balsamowanie ciała, na pewno. To mi się bardzo podobało wtedy, bo odbierałam mamie balsam, ona krzczała na mnie, bo miała jakieś tam swoje ulubione. Ja też podejrzewałam, że nie potrzebowałam za bardzo tego balsamu. Wtedy może jakieś tam na nogi, po kolanie czy coś, ale ja waliłam kilo na siebie tego balsamu. I z takich rzeczy, z takiego dbania o siebie wtedy, no to oczywiście nauka, no to wiadomo, czytanie książek i jeszcze pielęgnacja twarzy taka początkowa. Mama mnie nauczyła właśnie, jak toniku używać, jakiś tam kupiła taki krem do cery trądzikowej, wiecie, no wtedy też nie było jakiegoś dużego wyboru tych kremów, więc to były takie under 20 wtedy modne, też w Bravo na pewno polecali. Bo zawsze większość inspiracji tych wszystkich, tych pomysłów się brała właśnie z Bravo albo z koleżanków jakichś tam ploteczek. No to właśnie wtedy też ten krem z under 20. Raczej jakichś takich kosmetyków mama nigdy nie kupowała, rodzice, ani jakichś podkładów, korektorów, tyle co tam, wiecie, mamie podebrałam. Dopiero takie rzeczy sobie zaczęłam kupować później już w wieku takim licealnym bardziej, tak mi się wydaje. Licealnym właśnie jakieś takie bardziej makijażowe maskary, podkłady, korektory. Ja nigdy ogólnie też dobra w to nie byłam. Mi też rodzice wcześniej nie pozwalali się tak, wiecie, mocniej malować. I później straciłam zainteresowanie tym. Jak już mogłam, to już wiecie, owoc zakazany smakuje najlepiej, a później to już mi się nie chciało. Jakoś nie zainteresowało mnie to aż na tyle. I do takiego świadomego sposobu dbania o siebie, przez testowanie przeróżnych rzeczy w tym wieku właśnie nastoletnim, dziecięcym wcześniej, ale głównie właśnie nastoletnim, doszłam do tego, co mam teraz i uważam, że to, co mam teraz, to dopiero jest taka w pełni świadome dbanie o siebie. Najwięcej w tej kwestii dała mi joga i to, jak właśnie ona zmieniła moje podejście trochę do mojego ciała, do mojego zdrowia, do mojej fizyczności, ale też właśnie duchowości, do takiego ogólnie podejścia do życia, patrzenia na życie przez taki trochę bardziej spokojny i akceptujący sposób, mam wrażenie. To też bardzo się przełożyło właśnie na to, jak ja dbałam o siebie, że to dbanie o siebie stało się mniej nachalne i agresywne, a bardziej takie intuicyjne i tutaj mam ochotę na to, tutaj na to, tutaj na tamto. Ale to, co na pewno też przełożyło się na moje dbanie o siebie, to to, że zaczęłam po prostu więcej zarabiać i najzwyczajniej, no widzicie, dobrze, że mi podpowiedzieliście, i najzwyczajniej w świecie mogłam sobie po prostu pozwolić na to, żeby kupić jakieś fajniejszy krem, jaki chciałam, a nie jakieś taki zapychający shit, bo ogólnie też teraz nawet na tej tańszej półce kosmetykowej są mega fajne rzeczy i można znaleźć naprawdę super perełki. Te 5 lat temu jeszcze mam wrażenie, że na tej niskiej półce cenowej nie było zbyt wielu dobrych kosmetyków. Nie było też, albo może ja po prostu nie dotarłam aż do tylu profili, jakby teraz wchodzisz na TikToka i tych takich babeczek, które doradzają, jakie kosmetyki, do jakiej cery, co, do czego, jest mnóstwo. A te 5, 6, 7 lat temu to jeszcze tak nie było tego za dużo. W sensie były jakieś tam profile instagramowe, wiecie, influencerek, no to wiadomo, ale one polecały takie rzeczy właśnie zazwyczaj, które były droższe, albo takie, które wcale nie działały tak dobrze. Wiecie, o co chodzi? W sensie teraz mam wrażenie, że się zrobiła większa świadomość wśród ludzi i też marki próbują za tym nadążyć, nie? Żeby spełnić te oczekiwania. Dlatego teraz właśnie super jest to, że nie trzeba zarabiać nie wiadomo ile, a można sobie pozwolić też na fajne jakieś tam produkty, fajne kosmetyki i jakieś tam zabiegi. Ale no mówię, no to zawsze to, że mamy po prostu pieniądze na to, żeby sobie swobodnie kupić jakiś tam krem, czy jakąś odżywkę, czy pójść nawet na siłownię, karnet sobie kupić, to wiadomo, że zawsze nam ułatwi. Wiadomo, można też dbać o siebie, jak ten budżet mamy okrojony, ale no oczywiście będzie to trudne. Nie na wszystko sobie pozwolimy, z czegoś będziemy musieli zrezygnować, wiadomo. Natomiast to, co zauważyłam, to, że czym większą uwagę przykładamy do tego, żeby o siebie zadbać i w tej strefie fizycznej i psychicznej, to się z czasem przekłada też na nasze zarobki. Po prostu na to, że mamy lepsze jakby okazje jakieś zawodowe, że po prostu też czujemy się sami ze sobą lepiej, jesteśmy bardziej pewni siebie i to się oczywiście będzie przekładało na to, że po prostu będzie nam się w życiu lepiej wiodło. Nawet widziałam raz taką fajną współpracę na TikToku. Nie pamiętam, co to była za marka, ale właśnie pamiętam, że ta dziewczyna opowiadała coś o tym, że właśnie nie podobała jej się praca, w jakiej była i tak dalej, i ona była zawsze skupiona bardziej na tej strefie takiej psychicznej, nie? Czyli właśnie, żeby się kształcić, a że wygląd nie ma znaczenia. I ja oczywiście zaraz mogę coś poprzekręcać, no ale jakby chodzi o sens tego wszystkiego. I mówi, że w pewnym momencie właśnie stwierdziła, że nie, że zacznie dbać o siebie i zauważyła, czym bardziej o siebie dbała, o swoje włosy, o stan skóry, paznokci i tak dalej, tym lepiej jej się w życiu po prostu zaczęło wieść. Dostała lepszą pracę i tak dalej, nie? To coś w tym stylu mniej więcej tam było powiedziane. I faktycznie tak to działa. Jak jesteśmy tacy, wiecie, zaniedbani, bo ja też nie mówię, bo są różne znowu sytuacje życiowe, nie zawsze mam siły, przestrzeń, czas, środki i tak dalej. Ale jak świadomie, wiecie, bo nam się nie chce, rezygnujemy na przykład z umycia włosów, mamy takie, wiecie, tłuste, przylepione do głowy, to od razu czujemy się gorzej. Czy na przykład, wiecie, jak jesteście facetem, chociaż babeczki też, ale z babeczkami troszeczkę inaczej wygląda sytuacja w zależności od fryzury, ale faceci częściej mają krótsze włosy. I jak się tak zarośniesz, jak po prostu człowiek pierwotny, no to nie czujesz się tak, wiesz, pewny siebie, jakbyś poszedł do barbera, zrobił sobie jakiś świeży cut na głowie, świeże cięcie i od razu jakoś to dodaje, wiecie, takiej pewności siebie i takiej świeżości nawet w głowie, nie? Też troszkę przez taki pryzmat trzeba popatrzeć. Jak nie mamy takiej motywacji długoterminowej do tego, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoją fizyczność, o swoją psychikę, to myślmy o takim nawet tu i teraz, o tym, że będziemy się po prostu czuć zwyczajnie lepiej. Natomiast jak my i tak myślimy, że no ale po co, nie mam potrzeby czuć się lepiej, no to są dwie opcje w tej sytuacji. To jest okej. I żyj sobie tak, jak chcesz. Skoro ci to faktycznie na świadomym poziomie odpowiada, no to jakby rób co chcesz. Tylko zależy, jakie to jest stadium niedbania o siebie, bo jeżeli to jest stadium niedbania o siebie polegające na tym, że ci zęby normalnie wypadają i walisz potem na kilometr i nie zmieniasz ubrań i chodzisz w brudnych gaciach, no to okej, żyj sobie tak, ale mam wrażenie w przestrzeni własnego pokoju, a nie, że ty wejdziesz do autobusu czy do przestrzeni publicznej i po prostu innym ludziom będziesz zatruwać życie. No bo niestety, kochani, nie oszukujmy się, żyjemy w społeczeństwie i troszeczkę musimy za innych ludzi też, za siebie odpowiadać, szczególnie jak jesteśmy wśród innych ludzi. Ja na przykład bardzo lubię to japońskie podejście, na zasadzie, że właśnie jak wchodzisz do pociągu, no to zachowujesz czystość, zachowujesz ciszę, właśnie nie tylko w takim sensie, że nie nasrasz na środku tego pociągu, ale też nie wejdziesz w jakichś brudnych buciorach zabłoconych, nie wejdziesz śmierdzący, spocony i tak dalej, wiecie o co chodzi, że my, mam wrażenie w Polsce, że nie zwracamy tak uwagi na to, żeby innym ludziom nie zakłócać przebywania w przestrzeni publicznej, nie? Tak myślimy tylko przez pryzmat własnego ogona. A tam jest właśnie w tej kulturze tak już to troszeczkę na bardziej, mam wrażenie, zaawansowanym poziomie. I fajnie byłoby, jakbyśmy też trochę, chociaż trochę przez ten pryzmat o tym dbaniu o siebie właśnie pomyśleli. Natomiast druga opcja w takiej sytuacji jest taka, że coś jest nie tak z psychiką. W momencie, w którym my nie mamy motywacji do tego, żeby zadbać o siebie, tak z takiej zwyczajnej miłości, troski o siebie, no to możliwe, że mamy albo jakiś obniżony nastrój, albo jakieś stany depresyjne, albo coś jeszcze innego nie gra i może warto w takiej sytuacji poszukać po prostu pomocy, czy to terapeuty, czy kogoś bliskiego, bo wydaje mi się, że to powinno być takie naturalne i wypływające z takiej naszej wewnętrznej troski. Ta chęć właśnie tego zadbania o to, żebyśmy się czuli wystarczająco dobrze chociaż, nie? Żeby właśnie umyć zęby, żeby położyć się świeżym spać, żeby nie kłaść się właśnie brudnym po całym dniu, spoconym do łóżka, żeby sobie posprzątać wokół siebie, żeby sobie zmienić pościel. To są takie rzeczy, które sprawiają, że czujemy się naprawdę zdecydowanie lepiej, nawet jeżeli nie lubimy zmieniać tej pościeli, nie lubimy, wkurza nas ten moment zmęczący, ale jak już to zrobimy, wiecie, wywietrzymy ją sobie na zewnątrz, to od razu się czujemy po prostu lepiej. Psychicznie i fizycznie też, bo jesteśmy w stanie się lepiej zrelaksować. Jest nam na pewno dużo łatwiej robić takie rzeczy, znowu, jak nas nauczą po prostu rodzice, jak wyniesiemy sobie to z domu. Natomiast ja wielu rzeczy z domu nie wyniosłam, w sensie, to źle zabrzmiało teraz, ale tych nawyków, które mam teraz, wiele z tych nawyków, które mam teraz, nie wyniosłam z domu, tylko wypracowałam sobie jakby sama, bo moi rodzice gdzieś tam mają inne myślenie też o świecie, inne rzeczy się u nich sprawdzają. Więc jakby można, natomiast wiadomo, jak się rodzice nas nauczą, żeby zmieniać regularnie pościel, jak nas nauczą sprzątać, bo to też nie jest tak, że każdy się rodzi z umiejętnością sprzątania, no kochani, no to jest umiejętność. Można mieć predyspozycję, a można być totalnie, mieć do tego te przysłowiowe dwie lewe ręce, nie? I nie lubić tego robić. Natomiast po prostu są takie rzeczy, które robić trzeba, a jak nam się nie chce pewnych rzeczy robić, to po prostu musimy zarobić tyle kasy, żeby komuś zapłacić za zrobienie tych rzeczy. W czasie, w którym będziemy po prostu pracować, prawda? No, więc właśnie jak jesteśmy przy temacie sprzątania, to nie tylko jakby te takie oczywiste rzeczy typu pielęgnacja skóry, pielęgnacja włosów, czy chodzenie na siłownię składa się na dbanie o siebie. Jest jakby szereg też właśnie innych rzeczy, które sobie za chwilę omówimy, które też na to wpływają, a które są no czasami takie nieoczywiste i na które nie, których nie myślimy w takiej pierwszej kategorii, gdy ktoś nam mówi, że o siebie nie dbamy albo że o siebie dbamy, prawda? Jeżeli chodzi o rzeczy, których ja nie robię ze względu na swoje zdrowie fizyczne i teraz sobie właśnie tak rozdzielimy o zdrowie fizyczne i psychiczne, natomiast moim zdaniem każda z tych rzeczy tak czy siak się zazębia i jedna na drugą będzie miała wpływ. No ale już to sobie tak łopatologicznie rozdzielmy. Jeżeli chodzi o rzeczy, których nie robię ze względu na swoje zdrowie fizyczne, no to kochani, nie palę niczego. Niczego. Mnie nikt nie przekona, że palenie czegokolwiek wpłynie pozytywnie na cokolwiek. Widziałam materiały z kardiologami i znowu, wikusia babcia, no trudno, no ja wolę być babcią niż palić cokolwiek. Widziałam materiały z kardiologami, którzy mówili, że jakby dostali pytanie, jakiej jednej rzeczy byś odradzał tak całkowicie? Jedna najgorsza rzecz, jaką można robić dla swojego układu krwionośnego. No układ krwionośny jakby nie było jeden z najważniejszych układów, tak? Zaraz po nerwowym i tam układem trawienia. I odpowiedź, która padała najczęściej, a w zasadzie chyba wszyscy tak odpowiadali, że właśnie nie paliłbym, i oni nie mówili, że nie paliłbym papierosów, tylko nie paliłbym kropka. Ja wiem, że na pewno są tutaj też zwolennicy właśnie jakichś tam naturalnych rozwiązań, naturalnych terapii, patentów i tak dalej, i tak dalej. I jakby ja nie oceniam. Rób ta, co chce ta, okej. Okay. Jakby może faktycznie u niektórych osób się to sprawdzi. Natomiast ja tu mówię o tym, co ja personalnie, czego ja nie robię dla swojego zdrowia fizycznego i co uważam za zdrowe, a czego nie uważam za zdrowe. Też w takim ogólnym jakby rozrachunku. Bo może to nie jest tak, że ja nie oceniam, bo mam jakieś tam zdania na ten temat, ale jakby ktoś chce, niech sobie robi, co chce, nie? Ja nie oceniam tego człowieka przez pryzmat tego, nie? Jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie moje założenia mogą być po prostu błędne, nie? Że może się okazać za 5 lat, jak tam nam nauka pójdzie do przodu czy coś, że po prostu to się nie sprawdzało i że to, co ja teraz wierzę, że tak naprawdę to jest gówno, prawda? I ty miałeś rację. Więc jakby ja nie oceniam w ogóle, róbcie sobie, co chcecie. No, natomiast ja właśnie nie palę niczego. Druga sprawa, a co ciekawe, ja kiedyś paliłam papierosy właśnie i to nawet dość długo, bo takie podpalanie tych papierosów to trwało tak mniej więcej 2 lata, bo ja się czułam, wiecie, z tym papierosem. Raz, że chciałam się wpasować w towarzystwo, środowisko wtedy, zaimponować koleżankom, kolegom. To też czułam się, wiecie, taka zbuntowana z tym papierosem, nie? Bo to na tych wszystkich filmach, obrazkach, w teledyskach raperskich ten papieros tam o 4 nad ranem. No, teraz uważam, że to była straszna głupota. Ja też często miałam wtedy takie myśli, jak mi się rzygać dosłownie chciało, jak się zaciągałam tym szlugiem, że ale po co, Wiktoria, po co śmierdziało, zjawy żółte, będziesz miała zęby, połamią ci paznokcie, wypadną ci włosy. Po co to robisz? Właśnie, a propos palenia. Nie szkoda wam ludzie zębów. Jakby... Właśnie dlatego też nie, nikt nie przekona. Już pali ich o to serce. Kochani, bez serca można żyć, ale bez zębów. Nie no, ja się śmieję teraz, ale wiecie o co chodzi, nie? No palenie jest tragiczne, jeżeli chodzi o ząbki właśnie. Druga sprawa. Ja praktycznie nie piję teraz alkoholu, a ja, kochani, lubię. Ja uwielbiam winko. Ja lubię drineczki. Ja lubię te wszystkie właśnie fajne takie smaczki alkoholowe. Naprawdę. Ja lubię, lubię alkohol. W sensie nie alkohol, sam alkohol, tylko różne alkohole, różne trunki. O tak to ujmę. Troszkę jestem, wiecie, jak Makłowicz. Tam esencja życia. Natomiast już teraz jestem na tyle dojrzałym osobnikiem, że świadomie z tego alkoholu rezygnuję przez, nie wiem, w 90% sytuacji najpewniej. No alkohol piję dosłownie kilka razy w roku i szokuje mnie to, że są ludzie, którzy są w stanie pić alkohol tydzień w tydzień pić alkohol. Wiecie, no to jest używka, to jest coś, co jakby modyfikuje całkowicie twoją świadomość i jakby ja nigdy nie uważałam, że picie tydzień w tydzień jest fajne. A teraz to już w ogóle jest to dla mnie strasznie abstrakcyjne, a niestety zauważam, że w polskim społeczeństwie, właśnie tym postkomunistycznym jest tak, że my nie mamy, ja nie znam osoby, która nie ma w rodzinie osoby z problemem alkoholowym. I to jest straszne, bo raz, że te osoby, no ciężko o pomoc dla tych osób, nawet jeżeli one chcą uzyskać pomocy, a dwa, że no to jest trauma dla wszystkich ludzi, którzy tego doświadczyli. Trzy, my to dalej powielamy, jeszcze właśnie moi rówieśnicy często, sobota to wiadomo, piwko, drineczki i kto więcej wody wypił, nie? Jest takie przechwalanie się, no. I kolejna sprawa jest taka, że właśnie jest to takie wykluczenie, jak idziesz na imprezę i nie pijesz, no to jesteś taki ten nudziarz, co nie pije zawsze i psuje zabawę nam wszystkim. Ja nie mówię, bo czasami właśnie ja czasami nawet mam ochotę na winko, ale sobie myślę, wiecie, analizuję bilans zysków i strat, czy ja muszę sobie zawsze pozwalać na wszystko, na co mam ochotę? No nie muszę, bo nie jestem zwierzęciem. No jestem zwierzęciem jako człowiek, ale jestem na tyle abstrakcyjnie myślącym i świadomym zwierzęciem, że jakby decyduję, że okej, nie muszę, jak mam ochotę lecieć zaraz, robić sobie to grzane piwo, wino, czy pić jakiegoś drinka, nie? Ale jak jest okazja na ten raz, na ruski rok, nie wiem, czy teraz tak można mówić, no tak się u nas na wsi mówiło od dawna, to sobie pozwolę. Właśnie nawet ostatnio byliśmy na Tomorrowlandzie i była super atmosfera i tak dalej. Droneczki, no to ogólnie to jakby cały kształt był sprzyjający. Ale też, kochani, to nie było jakieś picie do upadłego, normalnie zalanie pały dosłownie, bo już inaczej nie powiem. To było kulturalne drineczkowanie do stanu takiego, wiecie, przyjemnego upojenia, żeby się po prostu lepiej gdzieś tam bawić, korzystać z tego festiwalu w pełni, nie? I to był chyba pierwszy raz w tym roku, jak ja piłam alkohol. Naprawdę, nie przypominam sobie, żebym w tym roku wcześniej sięgnęła po alkohol. Ostatni raz przed tym wydarzeniem to chyba było na Sylwestra, jak z Kamilem po prostu łoiliśmy szampanisko. Bardzo lubię szampana, kochani, jak ja lubię szampana. A jak ja się szampanem sponiewieram, zawsze to tyle. Masakra, kochani. Ja to po prostu, diabeł ze mnie wychodzi. Demon po prostu wcielony ze mnie po szampanie wychodzi. Ale kocham. Kocham bąbelki, pychotka. Więc to był chyba ostatni raz. A jeszcze na wakacjach nam do deseru w Grecji pan przyniósł jakiś taki alkohol i to dosłownie taki likier był, to tak wiecie, tak tam język sadziła mnie. Tak tylko gwoli spróbowania, no ale to wcześniej było na Sylwestra, więc widzicie, ponad pół roku, słuchajcie kochani, i pewnie następnym razem znowu będzie na Sylwestra, bo nie wiem, czy będzie jakaś okazja, może gdzieś tam jakąś lampkę wina wypiję maksymalnie. Czego często ludzie nie wiedzą, to tego, że alkohol jest mega szkodliwy, nie tylko pod takim względem, że wątroba, trzustka i te wszystkie narządy wewnętrzne, bo to jest tragiczna trucizna, ale alkohol jest okropny dla cery. Ludzie często nie łączą swoich problemów z cerą, z tym, że idą co tydzień po prostu w sobotę, w piątek na imprezkę i łoją wódę driny. Naprawdę, wystarczy czasami odstawić alkohol i cera się poprawia diametralnie i te procesy starzenia też są zahamowane. Jeżeli nie zależy wam na właśnie swojej wątrobie, trzustce i narządach wewnętrznych, to może chociaż zależy wam na cerze i przez to jakby ograniczycie ten alkohol albo całkiem zrezygnujecie. Poza tym, no, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, ale niestety ludzie nie są dla wszystkiego. To znaczy, że my po prostu mamy często za słabą psychikę, jesteśmy zbyt podatni na to, żeby niektórych rzeczy po prostu próbować, więc lepiej lepiej nie próbować. Lepiej nie próbować, zachować godność, zachować twarz, być takim człowiekiem, wiecie. Ja przynajmniej tak wolę. Być człowiekiem takim, który jest świadomy, który wychodzi z klasą, wiecie, z jakiejś tam imprezy, a nie po prostu kończy gdzieś tam oparty, zasiliniony, wiecie, na ławce. To nie jest fajne. To nie jest fajne i nigdy nie będzie. Nawet jak ktoś się fleksuje na to, że o Jezu, ja to tyle wypiłem i po prostu zgona takiego zaliczyłem, leżałam tam na ławce i oglądałam gwiazdy. Jeżeli znacie ludzi, którzy uważają, że to jest fajne i to jest coś, na co można się fleksować, no to czas najwyższy zmienić środowisko, bo fleksować się można na to, że nie wiem, zrobiłeś rekord w bieganiu, kilometr przebiegłeś zamiast 500 metrów, nie wiem, to jest coś, co można podziwiać, czy nie wiem, no wiecie, takie rzeczy, które raczej wpływają pozytywnie, a nie negatywnie na ciebie i na ludzi dookoła. No więc dlatego właśnie ja z alkoholu zrezygnowałam, to też... Łatwiej mi jest z tego względu, że Kamil na przykład nigdy nie chce pić alkoholu. Wiecie, czasami jest tak, że mamy ciężki dzień, no to wieczorem do serialu jakieś winko czy coś. On nie lubi w ogóle na przykład. Tak jak ja bardzo lubię, jestem smakoszem, to on w ogóle nie. I myślę, że to też jest na pewno ułatwiające, jak się obracamy w środowisku, w które po prostu nie jest alkoholizowane. Tylko właśnie wręcz przeciwnie, raczej idzie w stronę światła, a nie mroku, jaki zapewnia pożądana dawka alkoholu. Kolejna rzecz, kochani. Ja nie zarywam już nocek. Już po prostu koniec. Ostatnie nocki, jakie zarywałam, to chyba było jeszcze w liceum. Z tym bardzo szybko skończyłam. Z tego względu, że ja ogólnie, ja nienawidzę być niewyspana. Jaka ja jestem zła i niedobra zołza, to niech was ręka boska broni przed kontaktem ze mną, jak ja jestem niewyspana. Naprawdę. Dlatego ja przestałam zarywać nocki, mimo tego, że też był taki etap w szkole, że było takie fleksowanie się, kto ile spał. A ja to tylko 3 godziny, kochani, bo to wiecie, 3 energetyki i siedziałam do rana i się uczyłam. Ludzie, kochani, dajcie spokój, przestańcie. Wiecie, na co się można fleksować? Że ja to spałam 10 godzin. Bo mogę. Nie no, to brzmi już strasznie boomersko, ale naprawdę to jest kolejna rzecz, która wyrządza straszne spustoszenie w ciele, czyli niedosypianie, nieregularny cykl dobowy i ogólnie spanie za mało, takie często powtarzające się spanie za mało, to wywołuje mega dużo stresu i znowu pogarsza cerę, sprawia, że mamy skłonność do tycia, właśnie do bycia niezadowolonym, zgryźliwym, szereg innych negatywnych rzeczy, także... To nie jest tak, że jestem leniuchem. Ja po prostu dbam o siebie, dlatego śpię te 8-9 godzin. I polecam każdemu. Ja się zastanawiam, jak to będzie, bo wiem, że pierwsze noce z pieskiem są takie, że one są nieprzespane, że to jest jak z niemowlakiem, nie? Ja mam nadzieję, że ze mnie nie wyjdzie jakiś demon. Naprawdę. Mam nadzieję, że puszystość tego szczeniaka wynagrodzi ten ból i cierpienie związane ze wstawaniem. Nie no, ja się śmieję. My się oczywiście z tym pogodziliśmy, że to tak będzie wyglądało. Gdybyśmy się nie pogodzili i nie przepracowali w sobie potencjalnego gniewu z tym związanego, to nie zdecydowalibyśmy się po prostu na pieska. Kamil też mi mówi, że ja też w ogóle nawet krzyknąć nie będę mogła, podnieść głosu, bo nie wolno. I słuchajcie, ja myślę, że to będzie dla mnie naprawdę dobra lekcja mojej nerwowości, jak ten piesek tutaj właśnie będzie, żeby się mniej wkurzać. Lecimy dalej. Kolejna rzecz, której ja nie robię, przynajmniej nie robię także z premedytacją, bo czasami mi się tam zdarzy, to, że ja się nie głodzę. Ja z tym totalnie zerwałam. Już nie ma tego w moim życiu. Głodówek. Na przykład, że byłam na u rodziców, zjadłam 10 dokładek obiadu, później 50 deserów i wypiłam 3 kawy ze śmietanką i z cukrem. I na drugi dzień głodówka i 3 godziny treningu. Nie. Rozstałam się już z takim podejściem do życia. Już po prostu koniec. Nie jest to fajne. Nie głodzę się, nawet jak mam tak, że jednego dnia zjem całą tabliczkę czekolady, bo coś mnie napadło, bo dlatego, że wysłałam mi 1 kilo czekolady i żebym ja po prostu jak ten narkoman na odwyku tutaj walczyła. Albo po prostu miałam gorszy dzień i mi się nie chciało gotować i zamówiłam sobie kepsa, to ja na drugi dzień po prostu jem normalnie. Tak jak zawsze jem, wiecie. Zjem sobie normalne śniadanie, nie ograniczam kalorii, nie podliczam, że o Jezu, zjadłam 1000 kalorii za dużo, to w przestrzeni tygodnia, teraz muszę sobie, nie wiem, desery podejmować czy coś, wiecie. Nie robię tego już po prostu. I to jest dla zdrowia fizycznego, no bo nie ma tak, że jednego dnia zjem za dużo, drugiego za mało, to wiadomo, to jest tragedia dla ciała. Ale to znowu, to się bardzo łączy z psychiką, bo nie mam, ograniczam sobie, wiecie, te wyrzuty sumienia, ten psychiczny aspekt głodówek. Przejadania się głodówek później. I z jedzeniem właśnie, czego jeszcze nie robię, nie stosuję cheat meali. To jest bardziej na psychikę, chociaż to też jest związane, i to jest i fizyczne, i psychiczne. Bo fizyczne z tego względu, że cheat meale często są takie, że właśnie cały czas trzymamy michę, później nagle robimy sobie ten cheat meal albo cheat day i nawpieprzamy się tyle, że nam żołądek dosłownie wybucha. Wiecie, bo a teraz mam cheat meal, to muszę wsadzić, upchnąć pod sam kurek, nie? A ogólnie takie przejadanie się, że aż ten żołądek jest taki wypchany, no to też jest niezdrowe. No to już nie lepiej sobie raz dziennie pozwolić na coś smacznego, czy po prostu jak nam się zachce, to sobie pozwolić na coś smacznego po prostu w granicach rozsądku, niż raz na jakiś czas nawpieprzeć, że po prostu robi się z nas wielki balon. No wydaje mi się, że lepsza jest ta pierwsza opcja, ale nie wiem, może u kogoś sprawdza się to przejadanie się wtedy na tych cheat mealach. To też nie każdy się musi na cheat mealu oczywiście przejadać, bo są ludzie, którzy mają tam ten system fajnie wypracowany. Ja mówię o takim scenariuszu, który po prostu zdarza się bardzo często, nie? Że tutaj dieta, rygor i tak dalej, a później się rzucam. Więc ja nie stosuję już cheat meal, nie stosuję jakiś cheat day. Nawet jak mam taki okres, że chcę sobie bardziej przyłożyć większą uwagę do diety, bo czuję na przykład, że podeszłam wodą, albo że właśnie trochę chcę się lżej poczuć, więc chcę zrzucić kilo albo dwa, no to i tak nawet jak czuję, że mam ochotę na coś, to po prostu odpuszczam, nie? W sensie nie, że odpuszczam całą dietę, tylko zjem sobie jakieś batona, sobie jakąś drożdżówkę, zjem czy coś, nie? Po prostu w granicach rozsądku i teraz mi nie tyje się od tego 10 kilo, zaraz nie trzeba się głodzić ani z tych rzeczy. I z tym też jest związana kolejna rzecz, że ja nie jem żadnych tabletek, suplementów na odchudzanie. Żadnych takich rzeczy po prostu nie robię. I znowu to jest związane i z fizycznym zdrowiem, bo one często gdzieś tam rozregulowują pracę serca. No przeróżne są tabletki, wiadomo, no ale zazwyczaj one nie są zbyt zdrowe. A dwa, że psychiczne, no to nie mam kolejnego jakiegoś takiego fokusu na to, żeby gdzieś tam chudnąć, nie? Więc to jest kolejna taka rzecz, której ja totalnie nie robię i nie lubię bardzo tego. Czy jakieś pasy wyszczuplające, jakieś noszenie na trening jakichś trzech warstw odzieży, żeby się bardziej spocić, czy w jakichś takich tych pasów, wiecie, na talie zwężających. Nie, to wszystko wypieprzyć do kosza, jak to macie w szafie, to po prostu idźcie to, zróbcie z tego po prostu, nie wiem, szmatę do ścierania podłogi albo wyrzućcie to na śmietnik, bo to jest tragedia. To jest okropne dla zdrowia twojego i dla twojej psychiki. Także ja tego w ogóle nie stosuję, takich rzeczy, jakichś odchudzających różnych tabletek czy ubrań. I kolejna rzecz związana z ubraniami, kochani. To będzie śmieszne, ale ja nie noszę już spodni, które mnie cisną w brzuch. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaka to jest życiowa ulga przestać nosić niewygodne spodnie, takie wiecie, z wysokim stanem, co jak siedzisz, to tak się wbijają, że po prostu czujesz ten guzik na plecach. Naprawdę. To głównie do dziewczyn, bo faceci rzadziej noszą takie spodnie z wysokim stanem. Dziewczyny, moje drogie kochane, to nawet nie chodzi tylko o to, że my się dusimy i jesteśmy permanentnie dotlenione, bo przepona nie jest w stanie się rozkurczyć w pełni i skurczyć i rozkurczyć. Ale też wytwarza się duże ciśnienie i duża presja na dno miednicy. Nie wiem, czy wiecie, ale dno miednicy to jest taki zespół mięśni, który nam trzyma narządy wewnętrzne, kobiece i pęcherz, jakby w odpowiednim miejscu. Tak wam to w skrócie, upraszczając, ujmę, przedstawię. I teraz, jeżeli my mamy ściśnięty właśnie, ściśniętą talię, to ściskamy sobie żołądek, ściskamy sobie, wiecie, jelita, one schodzą w dół, robią nam presję na te narządy. Te narządy też schodzą w dół, presja jest mocno na te mięśnie. Tam jest duża przestrzeń, którą te mięśnie muszą utrzymać, więc one robią się albo permanentnie zacieśnięte, albo robią się po prostu osłabione od tej za dużej presji. A niesprawne mięśnie dla miednicy, dziewczyny. To jest. Głównie się do dziewczyn tu skieruje. Sikanie przy kichaniu. Sikanie przy podnoszeniu cięższych rzeczy. Popuszczanie, nie? Albo presja taka duża na pęcherz. Gdy naciśniecie sobie na brzuch, presja na pęcherz. Czy na przykład podczas treningu jakiegoś, zumba, cokolwiek, presja na pęcherz. Przy hip thrustach na przykład, jak położycie sobie sztangę, nawet nie chodzi o duży ciężar, tylko nawet po prostu sztangę. Presja na pęcherz. To są niesprawne mięśnie dla miednicy. Z tym idziecie do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Pędzicie po prostu jak struś pędzi wiatr, jak macie coś takiego. Niesprawne mięśnie dla miednicy to jest, kochane, bolesny stosunek na przykład. Albo to jest brak odczuwania w ogóle przyjemności ze stosunku. Bo nawet nie chodzi o ten ból, ale o te wrażenia, że te mięśnie stają się po prostu osłabione i mniej wrażliwe też na bodźce na przykład. Bo to w różną stronę to może pójść. Ale to tak, dziewczyny, utrudnia życie. Jak ja sobie to uświadomiłam, to ja po prostu wszystkie te spodnie niewygodne out z mojej szafy. Ja zakładam takie spodnie bardziej obcisłe, tylko i wyłącznie w momencie, w którym ja wiem, że będę tylko stała. I to one, wiecie, jak ja stoję, to one są git, ale mam na przykład takie, że jak usiądę, to już mnie cisną, więc ja w takich spodniach tylko stoję, jak już je biorę. Albo jak siadam, to rozpinam guzik. No trudno, ja już wolę wyjść na wieśniaka z rozpiętym guzikiem, niż po prostu sobie zdrowie niszczyć taką głupotą. Więc to przede wszystkim, za ciasne rzeczy, za małe rzeczy, nie robię takiego czegoś. Nie. To też i od razu się psychicznie lepiej czuję, bo jak jesteśmy w stanie swobodnie oddychać, to wiadomo, że czujemy się bardziej spokojni. I jeżeli właśnie dalej jesteśmy przy ubraniach, to unikam w ogóle takich ubrań, które są dla mnie niewygodne, w których ja czuję się niekomfortowo, w których właśnie czuję, że na przykład muszę brzuch wciągać czy coś, żeby czuć się, wiecie, fajnie, nie? Unikam takich ubrań. Lubię luźne, wygodne ubrania. Wiadomo, czasami sobie założę jakieś bardziej takie dopasowane, czegoś kieckę czy coś, ale jak czuję, że mam na to ochotę, a nie po prostu, bo muszę na przykład, bo czuję presję. Nie, dużo chodzę właśnie w spodniach z gumką, w jakichś takich właśnie koszulach, tak jak teraz i staram się, żeby te materiały też, które wybieram, były w miarę takie przyjemne i naturalne. Nawet mniej niż naturalne, to dla mnie muszą być po prostu przyjemne i mięciutkie. Ja jestem taką osobą, która nienawidzi, jak coś skrobię w skarpetki. Ja mam straszny problem ze skarpetkami. One jak mnie uciskają tutaj w kostkach, wiecie, ile skarpetek porozcinałam, bo ja po prostu nie mogę tego uczucia. Ja muszę mieć właśnie, żeby ubranie mnie tak delikatnie jakby okalało, otulało, ale żeby mnie nigdzie nie cisnęło, nie uwierało i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś ja to ignorowałam, kochani. Zakładałam po prostu ubrania, żeby wyglądać, wiecie, sexy, fajnie, super jakoś tam. I nie przejmowałam się tym, jakie są moje wrażenia w tym tak naprawdę. I na przykład stałam co chwilę podciągałam spódnicę, albo poprawiałam spodnie, albo wiecie, coś tam robiłam, bo czułam, że tu mnie uwiera, tam mnie coś boli. Jezu, dziewczyny, przy uwieraniu jesteśmy, biustonosze, wypieprzyć. Po co to komu? Nie no, żartuję. Nie chodzi o to, żeby wypieprzyć, bo jak jest duży biust, no to wiadomo, jest wygodniej w biustonoszu, ale dobierzcie sobie, naprawdę warto. Warto zainwestować w biustonosz, który będzie wygodny. Lepiej mieć dwa biustonosze i nawet chodzić kilka dni pod rząd po prostu w jednym, czy nawet tydzień w jednym, jak nie ma upałów jakiegoś gorąca i się nie pocimy, niż kupić 10 sztuk po prostu jakiejś chamskiej sieciówki, gdzie te wierzbiny ci się będą wbijać normalnie w płuca i ci je dziurawić. Zaufajcie mi. Jak ja moją mamuśkę ostatnio namówiłam. Mama, kup sobie biustonosze nie takie z fierzbinami, tylko takie, wiecie, mięciutkie, wiadomo, regulują tam, trzymające i tak dalej, ale te miękkie, kup sobie. I tam podesłałam, jak ja mam. Kupiła sobie, mówi, rewelacja. No dziewczyny, naprawdę, jak chodzicie w takich fierzbiniastych, twardych, ciężkich biustonoszach, które się wbijają, jak się przestawicie nawet na jeden dzień na taki większy biustonosz, ja nie mówię, że w ogóle całkiem rezygnować właśnie, tylko jakiś większy biustonosz, jakiś topik. Jezus Maria, i oddychać można swobodnie. I jak ściągacie, to nie ma takiej ulgi, że o Jezu, wow, wreszcie. Tylko właśnie raz, że podtrzymuje, a dwa, że jest mięciutki. Także to kolejna rzecz. Facetom, wybaczcie, wam się raczej nie przyda, chyba że przekażecie to swoim potencjalnym partnerkom, jeżeli macie. Albo zamierzacie mieć, albo mamą, albo siostrą, bo to jest naprawdę, słuchajcie, game changer. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle dalej produkują te fiszbniaste biustonosze, które są po prostu rodem ze średniowiecza. One są niektóre śliczne, no to ze względów takich estetycznych, okej, sobie nośmy, ale na co dzień, jak po prostu chcemy, żeby nam było wygodnie, a nie jakby i tak nie widać tego biustonosza, to po co zakładać, wiecie, taki sztywniasty, jakiś koronkowy, nie wiadomo co, jak można mięciutki, bawełniany i jest po prostu przyjemnie cycuszkom i wygodnie. I też kolejna rzecz, to ja unikam takich ubrań, w których się pocę. Wiecie, o co chodzi? Takich sztucznych, w których po prostu pochodzę chwilę i czuję, że zaczynam śmierdzieć po prostu jak dziad borowy cebulą jakąś albo nie wiadomo czym jeszcze. Naprawdę czasami mam wrażenie, że się pocę cebulą. Trochę fujka. Wybaczcie, już te szczegóły sobie zachowajmy na kiedy indziej, na inną rozmowę. Więc ja unikam takich ubrań, staram się, żeby właśnie były przewiewne, jak jest gorąco, to też się nie ubieram w jakieś bluzy, coś tam, tylko po prostu na luzie, jak jest zimno, to też nie ubieram się jak lala, pięknie wyglądająca, malowana, już wyrosłam z tego, chociaż czasami mi się przydało, bo wyglądam jak, dosłownie jak żul czasami w zimie, bo 10 warstw i kurtka wielka, ale wiecie co, ja już wolę tak, niż po prostu smarkać, kichać i sikać pod siebie. Mówiłam z tym babcią. No, więc to działa w dwie strony i właśnie na te ubrania zwracam uwagę i to znowu, to jest fizycznie przede wszystkim przyjemne i to jest takie moje dbanie o siebie fizyczne, że unikam tych niewygodnych rzeczy jakichś tam sztucznych, ale też psychiczne, no bo wiadomo, no mówiłam, to wszystko się po prostu zazębia. Okej, było o rzeczach, których nie robię, na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy, więc teraz rzeczy, które robię dla swojego zdrowia fizycznego, za chwilę przejdziemy do psychicznego. Jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, no to pominę też takie oczywiste rzeczy, wiadomo, jak tam mycie zębów i tak dalej, takie rzeczy, które robi każdy z nas, a powiem wam takim, o takich bardziej no mniej ogólnych, no to wiadomo, to jem na przykład pełnowartościowo i staram się w miarę regularnie, chociaż ja mam akurat z tym problem. Mam takie dni, że budzę się, już jestem głodna, mam takie dni, że nie jestem głodna w ogóle i zrobię się głodna o 14. To, no wiem, że powinnam sobie to trochę uregulować, ale przez to, że ja pracuję z domu, że nie mam takiego, wiecie, deadline'u, że muszę wyjść tam do 11 czy tam do 7, może trochę przesadziłam właśnie, do 7 czy tam do 8 wyjść, zjeść i zrobić tam ileś rzeczy, to nie mam właśnie takiej rutyny jedzeniowej. Podejrzewam, że to dużo osób, które pracują z domu, mogą mieć ten problem. Natomiast w miarę właśnie staram się regularnie te posiłki jeść i żeby mniej więcej chociaż była tak samo objętościowo, na przykład śniadanie mniej więcej podobna, nie, że jednego dnia zjem tylko jogurt, a drugiego nawpieprzam się jak po prostu stado dzikusów, nie? O to też, że one są takie unormowane, o to się staram właśnie zadbać, jeżeli chodzi o posiłki, tak samo właśnie obiad, jakaś tam kolacja. Staram się, nie jest zbyt późno, to jest też kolejna rzecz, z którą mam problem, bo jak zjem właśnie o 14 śniadanie, no to obiad zjem o 20 i później no robię się głodna o tej 22-23 i staram się nie jeść tak późno, ale czasami jest tak, że właśnie ja już bym na przykład mogła nie jeść, ale Kamil zje, a że ja jestem po prostu zazdrosna, jak ktoś je, to też muszę jeść wtedy, wiecie o co chodzi. Także są plusy bycia w związku, są minusy. Widzicie, trzeba sobie zrobić bilans zysków i strat i zapytać się, czy warto na pewno. No, ale no teraz się śmieję, ale to też jest kolejna rzecz, na którą sobie muszę popracować, no, ale staram się, żeby za późno nie jeść, a przynajmniej, żeby to było, wiecie, te 2 godziny przed spaniem. Bo ogólnie, może ja myślę, że już to każdy wie, ale można iść po 18, kochani, można, spokojnie, nic tam, nie umrzę od tego. Po prostu chodzi o to, żeby nie iść na żartym spać, nie? Czyli te 2 godzinki przed spaniem zrobić sobie taką przerwę. Wiadomo, też nie zawsze jest możliwość. Godzinkę chociażby, żeby trochę już ten żołądek strawił to wszystko i żeby móc faktycznie się regenerować, a nie w trakcie spania tam przeznaczyć energię na trawienie, bo jakby podczas spania te narządy też powinny troszeczkę odpocząć, nie? Kolejna sprawa, o której już wcześniej właśnie trochę powiedziałam, to że staram się dbać o porządek wokół mnie. Wiadomo, że mam takie momenty w życiu, że mam na przykład dużo pracy i robi się czy na przykład w łazience, nie mam czasu, żeby posprzątać, ale ja po prostu czym więcej tego swoje, tym gorzej się czuję psychicznie. Kamil ma tak samo, on w ogóle ma razy 10 w stosunku do mnie. No ale wiecie, no to też jest różnie. My się zastanawialiśmy w ogóle swego czasu nad ekipą taką, żeby wynająć po prostu ekipę sprzątającą. Zastanawialiśmy się, czy właśnie to się opłaca, no bo to jednak no, jest spory wydatek w sumie, tak jakby co tydzień właśnie mieć taką osobę albo taką ekipę, albo co 2 tygodnie. Na razie się jeszcze nie zdecydowaliśmy. Stwierdziliśmy, że dobra, wstrzymajmy te konie, zmobilizujmy się, damy radę. Ale no właśnie, czym więcej z tej pracy, jakichś tam zajęć, tym trudniej nam dbać o ten porządek. I wiecie, jak jest najgorzej, że jak już zacznie się robić bałagan, to nagle wszystko się po prostu wali, sypie, rypie i jest ten bałagan straszny. Piszcie, że też tak macie, że jak tylko nie schowacie jednej koszulki, to za chwilę robi się po prostu taka sterta aż pod sam sufit, bo u mnie totalnie tak właśnie działa. Pojawi się jeden mój włos na podłodze, za chwilę po prostu całe stado, żeby trzy wikuśki z tego ulepił, z tych włosów. Ale jak ja sobie posprzątam i jak dbam tak na co dzień o ten porządek, to czuję, że mam taki po prostu luz w głowie. Taką przestrzeń na to, że swobodnie się poruszam, że nic nie rozprasza mojej uwagi, wiecie, w moim otoczeniu i że po prostu mam taki luz, właśnie ten luz. Piszcie, czy właśnie też tak macie, czy w ogóle bałagan wam totalnie nie przeszkadza. W to też jest mi to mega ciężko uwierzyć. Mega ciężko jest mi w to uwierzyć, że ktoś może być w bałaganie, siedzieć i czuć się dobrze, bo wiecie o co chodzi, czym więcej mamy bodźców takich wokół nas, tym bardziej mózg się zużywa, po prostu energia ta mózgowa się zużywa, wiecie o co chodzi, że jakby tak samo przez przeglądanie TikToka, dlaczego my się tak męczymy, jak oglądamy jakieś tam Instagram, shorty, YouTube'a i tak dalej, no bo nasz mózg jest ciągle na najwyższych obrotach i on się męczy i tak samo go męczy, wiecie, to, że jest dużo produktów, rzeczy, różnych wzorów, kolorów wokół nas, nie, więc czym większy porządek, tym mam wrażenie, że tak większa też czystość w głowie. Dlatego bardzo staram się o to dbać. Staram się zmieniać pościel co tydzień. Czasami tak wyjdzie co 1,5 tygodnia, co 2 tygodnie, ale co tydzień ja to po prostu nawet bym co 2 dni zmieniała, ale też nie mam czasu na to i czasu na pranie i miejsca na to, żeby to suszyć, bo niestety nie mam takiej suszarki, wiecie, na pranie takiej do wkładania, tylko taką stojącą, co zajmuje pół mieszkania. No, ale staram się właśnie co tydzień. I dlaczego, kochani? Niektórzy zmieniają pościel raz na pół roku. Niektórzy raz na rok, od święta tak zwanego. Nie róbcie tak. To jest tak, jak trochę jak z bielizną, to dotyka waszego ciała. W nocy się często pocimy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, na przykład w środku nocy mamy jakiś sen, pocimy się, bo nam się śniło, że biegamy, albo po prostu zrobiło się gorąco w pokoju. Rano się budzimy, jesteśmy susi, nie jesteśmy mokrzy, tak to ujmę. I nam się wydaje, że jest wszystko okej. Okay. A tam się te bakterie, to wszystko tam się kumuluje. Tam się zbiera kurz z naszych stóp. Nawet wstaniemy w nocy do łazienki się siusiać, nie założymy kapci, wracamy do tego łóżka. Więc warto zmieniać właśnie tą pościel, szczególnie jak mamy na przykład trądzik, czy mamy tendencję do tego, że się pocimy, warto tą pościel zmieniać, szczególnie właśnie poszewkę na poduszkę. No i to jest no też już takie trochę oczywiste, żeby się regularnie kąpać, żeby nie pomijać tej kąpieli. Czasami jest tak, że mamy trudny dzień, jakiś ciężki i nam się na przykład nie chce zwyczajnie. Zróbmy to, umyjmy się byle jak, ale się umyjmy. Od razu będziemy się czuli lepiej, naprawdę, lepiej nam się będzie spało. Też ja trochę nie czaję takiego systemu kąpania się rano. W sensie można się kąpać rano, ale jeżeli wieczorem po całym dniu też się wykąpiemy. Ja rozumiem, że na przykład byliśmy o 15 na treningu, to wracamy do domu, już nigdzie będzie wychodzić, no to wykąpaliśmy się po tym treningu, już przed spaniem nie będziemy, nie? Ale w momencie, w którym ty wstajesz rano, bierzesz prysznic, łazisz cały dzień, idziesz do pracy, idziesz do sklepu, idziesz do komunikacji miejskiej, chodzisz, skaczesz, idziesz z psem na spacer i później po tym całym dniu umyjesz tylko zęby, buzię i ładujesz się do wyra i wstajesz dopiero rano i się kąpiesz, to wyro twoje, to w ogóle to trzeba tą pościel tam zmieniać. Codziennie mam wrażenie. Piszcie, czy tak robicie i czy to się u was sprawdza, bo ja też znowu, ja po prostu mówię, że ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, jak by to mogło funkcjonować po prostu. Może u kogoś się sprawdza, ja sobie jakoś tak nie wyobrażam, żeby tego całego brudu wiecie, dookoła, ze świata zebrać i przynieść do domu. Nie zdajemy sobie naprawdę sprawy z tego, ile jest bakterii. Nawet w sklepie, tak wiecie, czy w komunikacji miejskiej, no mnóstwo jest ludzi na świecie. Ludzie często nie myją nawet po wyjściu z toalety. Po dwójce, po grubszej sprawie rąk. Panowie też dotykają sobie przecież genitaliów, jak siusiają, bo nie chcą siusiać na siedząco, mimo tego, że to jest zdrowsze. Tak, panowie? Siusianie na siedząco jest zdrowsze, poczytajcie sobie o tym, będziecie wdzięczni, jak zastosujecie. Wracając. Więc te bakterie różne się przewijają, nawet na gąbce do naczyń macie od cholery bakterii, nie? Więc no nie wiem, po całym dniu warto po prostu się troszkę odświeżyć, wykąpać, żeby też spać sobie takim, wiecie, i się regenerować, żeby było to miłe. I kolejna mega ważna rzecz w kontekście dbania o swoje zdrowie i mycia się, związana z myciem się, to mycie rąk w miejscach publicznych. I naprawdę, idziecie się wysiusiać do toalety, szczególnie panowie, bo wy trzymacie sprzęt w rękach. Myjemy ręce przed i po, nie tylko po, bo dotykacie tych wszystkich wind, schodów, monet, gąbki do naczyń, innych tego typu rzeczy, a później sobie łapiecie za sprzęt i wiecie, rozprzestrzeniacie te bakterie wszędzie dookoła. Mycie rąk ratuje życie, kochani. Wiecie, jaki był największy postęp w medycynie? To, że jakby ktoś mądry stwierdził, że lekarze mają myć ręce i to nie, że tylko i tyle. Mają myć ręce przez te 30 sekund czy tam minutę, nie wiem ile dokładnie, dezynfekować te ręce. I ktoś powie, bez przesady, natręc, a w domu też myjesz tyle ręce. Mycie rąk naprawdę ratuje życie. Kiedyś lekarze, którzy odbierali na przykład porody z tymi brudnymi łapami, z pazurami brudnymi, kolejna rzecz, czyście paznokcie, brudnymi pazurami, wsadzali te ręce kobiecie wiadomo gdzie i przenosili bakterie wszystkie tego świata możliwe. Prosto do krwi. Więc to mycie rąk, chociażby w szpitalach, to jest totalnie podstawa podstaw. Jeżeli jesteś pacjentem, idziesz do szpitala, myj ręce. Wszędzie myjemy ręce. Kochani, to jest podstawa, żeby bakterie i sywy się nie rozprzestrzeniały. To nie jest natręctwo. Owszem, są bakterie, które są nam potrzebne. Owszem, nasza odporność musi mieć wyzwanie, musi pracować i tak dalej, ale trust me, nie musimy sobie specjalnie jeszcze rozprzestrzeniać tych bakterii rękami, bo ich już jest bez tego wystarczająco dużo. Okej, przechodzimy sobie teraz do zdrowia psychicznego i znowu zaczniemy od rzeczy, których ja dla swojego zdrowia psychicznego nie robię. I to będą te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam już wcześniej, ale takie związane stricte ze zdrowiem psychicznym, to na przykład to, że ja nie mówię o sobie źle. Staram się przynajmniej, wiecie, bo to jest praca cały czas, bo mi się zdarza, o jaka głupia jestem, nie? Powiedz coś takiego. Ale ja to wypleniam z siebie. Nie mówię o sobie źle ani głośno, ani w głowie. Ani to, ani to. Naprawdę zaufajcie mi, nie róbcie sobie tego. Bo nasz mózg po prostu nie wie, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Jeżeli będziemy sobie powtarzać, że jesteś głupia, jesteś niewystarczająca, Jezu, durna baba z ciebie, to my zaczniemy po prostu tak o sobie myśleć i taką wizję siebie projektować też światu, pokazywać światu. Mówmy o sobie dobrze, naprawdę, mówmy o sobie, nawet jeżeli na początku czujemy się z tym dziwnie, ale mówmy o sobie dobrze, mówmy sobie, że jesteśmy piękni, że jesteśmy wartościowe, że jesteśmy mądrzy, że jesteśmy silni, odważni, zdrowi itd. Nie wmawiajmy sobie na przykład, że o, jestem chorowitą osobą, jestem osobą ze słabą pamięcią, no bo w to uwierzymy, po prostu ja wiem, że czasami jest tak, że ktoś nam powiedział, że nie mamy pamięci do czegoś, albo że nie mamy talentu do czegoś i my sobie tak całe życie będziemy to powtarzać. może czasem to się wiązało faktycznie z prawdą, ale wiecie, chodzi mi o takie rzeczy, na przykład, a ty jesteś nerwus, nie? I my tak to wierzymy, że my jesteśmy tym nerwusem i zawsze, jak jest jakaś sytuacja, to będziemy się denerwować. No owszem, możemy mieć skłonność do tego, ale nie powtarzajmy sobie tego. Mówmy właśnie, ja jestem spokojna, jestem zrównoważona, jestem taka, siaka i owaka, taka jak chcemy. Tacy, jak chcemy być, to tak o sobie mówmy po prostu, nie? Nie w złych tych kategoriach. Kolejna rzecz. Ja nie uzależniam już teraz w miarę moich możliwości, bo znowu, to wiadomo, dni są różne, ale staram się nie uzależniać mojej samooceny od mojego wyglądu. Mam gorsze dni, gdzie gorzej wyglądam, mam już tłuste włosy, bo nie miałam czasu, żeby ich umyć, czy zrobić jakąś fajniejszą pielęgnację, czy coś. I wiadomo, że nie czuję się wtedy jak super bogini, czy tam, nie wiem, królowa życia. Czuję się wtedy jakby tak troszeczkę low power, ale nie mam tak, że o Jezu, no to ja jestem niewartościowa, czy gorsza, czy jakaś tam. Jak przytyję, czy coś w tym stylu. Też nie uzależniam po prostu wartości swojej od swojego wyglądu, od swojej wagi. Bo ja jestem ponadto, jakby osoba, każdy człowiek z nas jest ponadto, ponad swoje ciało. Ono będzie wyglądało różnie na przestrzeni życia, na przestrzeni lat, miesięcy. Spowodowane to będzie różnymi sytuacjami, genami, jakimiś tam chorobami, wypadkami albo tym, jak po prostu żyjemy. Nie powinniśmy uzależniać swojej samooceny od tego, jak wyglądamy w danym momencie. Oczywiście możemy być dumni z tego, że na przykład wrócimy z zajebisty tyłek na siłowni, nie? Czy na przykład zrzucimy 10 kilo. Mamy prawo być wtedy z siebie dumni, bo tutaj wchodzą takie cechy jak upór, jak samodoskonalenie itd., itd. I jesteśmy dumni, jakby efekt wizualny nas cieszy, wiadomo, ale w dumę wprawia nas fakt ten psychiczny, mam wrażenie. Wiecie, to, że ten charakter nam na to pozwolił, że ta zawziętość nasza wewnętrzna, nie wiem, czy myśleliście o tym kiedyś w ten sposób właśnie, jak osiągamy coś takiego, że to nie chodzi tylko o tą zewnętrzność, że to jest taki trochę czasami nawet efekt uboczny tych zmian takich psychicznych właśnie, tego, że zaczynamy troszeczkę inaczej o sobie myśleć, inne nasze cechy wychodzą na takie światło dzienne albo się po prostu boostują, zwiększają, są silniejsze. Kolejna rzecz, w jaki sposób, czego nie robię dla swojego zdrowia psychicznego, właśnie co robię dla mojego zdrowia psychicznego, ale czego po prostu nie robię tak ogólnie, to nie oglądam negatywnych treści. Ja nie oglądam gal. Ja nie oglądam żadnych fejmów, żadnych disów na siebie, jakichś gwiazd, żadnych dram, wiem, że to jest kuszące, żadnej patologii, żadnych magikali, żadnych tego typu rzeczy nie oglądam. Kochani, nawet jeżeli przymykacie na to oko i oglądacie takie rzeczy, aha, beka, kto to w ogóle robi, to wy tym nasiąkacie. Po prostu to, czym my się otaczamy, to, co oglądamy, co czytamy, to wpływa na to, jak się czujemy. Ja nie czytam smutnych książek na przykład już. Wiem, że są takie, no czasami sami musimy się tak trochę też, wiecie, poczuć różne emocje i różne rzeczy zobaczyć i tak dalej, ale ja staram się ograniczać po prostu rzeczy, które doprowadzają mnie do skrajnych emocji. Zarówno do takich skrajnych emocji też spowodowanych przez filmy, na przykład jakichś też pozytywnych mocno, bo to też jest mi takie na co dzień po prostu niepotrzebne. Wiadomo, jak już akurat włączę taki film czy coś, nagle w panice nie wyłączam, bo Jezu, jakieś tam emocje czy coś. Nie chodzi o to, chodzi bardziej o takie świadome wybory. Wiecie, też nie czytam wiadomości, nie oglądam telewizji, jakieś takiej, wiecie, publicznej, bo to w ogóle jest skandal i to można w psychiatryku wylądować po czymś takim naprawdę, z wieloma chorobami, z zaburzeniami po oglądaniu telewizji publicznej. Mam wrażenie, piszcie, czy oglądacie telewizję publiczną i czy lubicie. Tak samo nie słucham radia, bo jestem strasznie dużo też często negatywnych treści, jakichś tam reklam, które są nieprzyjemne, nie są właśnie takie pozytywne, jakieś zachęcające do tego produktu, tylko wręcz przeciwnie. Także ja bardzo mocno właśnie te negatywne treści, bardzo emocjonujące ograniczam, też jak są jakieś wypadki czy coś, jakieś zbiórki, ja w to wszystko nie wchodzę. Jeżeli chodzi właśnie o zbiórki, to ja bardzo też nie lubię wysyłania takich zbiórek, my dostajemy ich naprawdę bardzo dużo. Często to jest po prostu kopiuj wklej, no ale to jest strasznie dla mnie męczące psychicznie. Ja jestem bardzo empatyczną, współczującą osobą i ja, i uwierzcie mi, że wiele osób działa charytatywnie, udziela się i tak dalej. Rozumiem, że są sytuacje, w których no jesteśmy zdesperowani, wysyłamy te zbiórki i tak dalej. Natomiast może bardziej wysyłajmy do swoich znajomych i tak dalej. Nie gdzieś tam do osób z internetu czy do osób, które nie znamy. Bo to jest po prostu, wiecie, w momencie, w którym dostajesz takich zbiórek X dziennie, jest po prostu trudne. Ja już nawet, wiem, że no to może dla was egoistycznie zabrzmi, ale już w tym momencie nie wchodzę na to. Ja wspieram właśnie zbiórki charytatywne, jakieś tam akcje, ale po prostu na własną rękę. Wiecie, że teraz jest moment na to w moim życiu, a nie, że nagle, wiecie, ja mam czas pracy, jakiś tam odpisuję na wiadomości czy coś i nagle, wiecie, to mnie uderza tak i burzy jakby tryb dnia, bo są osoby, których to nie wzrusza, wiecie, oni przeczytają sobie jakąś tam wiadomość, wiecie, o chorym dzieciątku czy coś w tym stylu i przejdą do trybu dziennego nad tym. Ja na przykład tak nie mam. I dlatego ja wiedziałam, że muszę po prostu takie negatywne treści ograniczyć po prostu dla zdrowia swojego psychicznego. Z różnych aspektów te negatywne treści. I czasem myślimy sobie tak, a jejku, na mnie to nie wpływa, nie? A skąd, wiesz? Spróbuj ograniczyć je przez jakiś czas i zobacz, czy faktycznie nie poczujesz się lepiej, lżej, tak oczyszczony też z cudzych myśli, z cudzych jakichś tam właśnie negatywnych emocji. Nawet jeżeli cię te wszystkie pato streamy, patogale śmieszą, no to to jest patologia. Jedna z celebrytek, influencerek powiedziała, że kocha patologię. Nie można kochać patologii. Słuchajcie, naprawdę nie można kochać patologii. Patologia jest straszna. Patologia, sprawdźcie sobie znaczenie, definicję słowa patologia. Ktoś, kto mówi, że kocha patologię, nie zaznał tej patologii w życiu. Nie wie, ile ludzi ta patologia krzywdzi. I ja jestem okropnym przeciwnikiem czegoś takiego. Jest to dla mnie straszne. I naprawdę bardzo nie popieram właśnie tego wszystkiego rodzaju zachowań i świadomie tego po prostu nie wybieram, nie? I wiem, że dzięki temu właśnie to moje zdrowie psychiczne jest na pewno zdrowsze. Kolejna rzecz to nie szukam potwierdzenia swojej własnej wartości w komentarzach i opiniach innych osób. Wiem, że to jest miłe dostać komplement, wiem, że to jest miłe usłyszeć jakieś fajne słowa na swój temat i też dużo ich od Was słyszę, za co jestem naprawdę mega wdzięczna i wzruszają mnie wiadomości od Was niejednokrotnie, ale ja nie uzależniam od nich mojej samooceny. Moją samoocenę buduję na tym, co ja sama o sobie myślę, o tym, jak oceniam moje czyny, ja sama. I gdzieś tam może ewentualnie takie totalnie najbliższe mi osoby, ale też w pierwszej kolejności jestem jakby ja i moja opinia o mnie i o moim działaniu. Nie uzależniam swojej samooceny od innych osób, dlatego że osoby się pojawiają i znikają to raz. A dwa, że w internecie, działając w internecie, ale też na co dzień po prostu gdzieś tam obracając się w kręgach towarzyskich. Ale w internecie myślę, że to troszkę, ludzie są odważniejsi, tego hejtu jest sporo. Ja jestem mega wdzięczna, że u nas i tak jest go mało, ale on się zdarza. Czy nawet jak poruszymy, to jest też tak, że jak mówisz o trywialnych rzeczach, no to ludzie tak nie, wiecie, nie emocjonuje. Ale jak się powiesz o czymś bardziej takim znaczącym, no to tam w grę wchodzą już duże emocje i często pojawia się właśnie hejt, niezrozumienie i takie nieprzyjemne rzeczy, więc ja staram się właśnie nie uzależniać od tego swojej samooceny. Po prostu nie, nawet nie, że się staram, ja już tego po prostu nie robię. Nie uważam, że jestem jakąś lepszą osobą, czy że jestem jakaś fajniejsza, bo ktoś mi napisze właśnie miłą wiadomość z Was. I ja to mówię jeszcze raz, ja totalnie to doceniam i to po prostu wiecie, o co mi chodzi, że ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby to nie zadziałało, nie? Żeby być takim trochę twardym kamieniem, nie wiem jak to określić, być takim utwierdzonym, może takim uziemionym w swoim, jakby w swojej wizji siebie i w swoim samopoczuciu, o właśnie o to mi chodziło, a nie po prostu być taką chorągiewką, że jak ktoś powie o mnie dobrze, to czuję się dobrze, jestem taki oho, ho, 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 jak ktoś powie o mnie źle, to w ogóle koniec świata. Wiecie, o co chodzi. Lepiej jednak, żeby to wychodziło, ta wizja siebie ze środka. I ostatnia rzecz, która teraz mi przychodzi do głowy, to, że ja nie pozwalam się traktować źle w tym momencie. I to się przekłada na różne aspekty życia. Ja nie pozwalam na siebie krzyczeć. Chociaż, no nie wiem, to się nie zdarza, no ale jakby ktoś zaczął na mnie krzyczeć, to po prostu nie pozwoliłabym na to, żeby ktoś gdzieś tam, pani w sklepie czy ktokolwiek, żeby na mnie nakrzyczał. Nie pozwalam się obrażać, nie pozwalam się po prostu traktować źle, nie pozwalam, nie wiem, na takie jakieś relacje, w których ktoś by, nie wiem, się ze mnie śmiał czy coś, a ja bym na to przymykała oko, bo fajna jest ta osoba. Nie pozwalam sobie na takie rzeczy. Nie pozwalam sobie też na to, że na przykład poświęcam czas na coś. O, miałam taką sytuację z zakupami pościelnymi, to już nie będę wchodzić w szczegóły, no ale było niedopatrzenie jakby ze strony sklepu na stronie, więc jakby powiedziałam pani o tym i jakby jasno powiedziałam, że to jest to, żebym ja teraz tutaj robiła jakieś cuda na kiju, to jest brak szacunku też do czasu mojego jako klienta i że sama jakby prowadzę biznes, więc nie wyobrażam sobie przerzucania odpowiedzialności za swoje jakieś tam niedopatrzenia na klientów. I czułam się, że z chwilę tak, wiecie, no jest taka zoo zaroszczeniowa, ale z drugiej strony, wiecie, przeznaczysz na to czas, wybierasz jakiś ten sklep ze względu na jakieś tam rzeczy, dokonujesz zakupu, no to też jakiś tam poziom wymagasz, prawda? Czy nie wiem, płacę podatki, płacę składki i tak dalej, staram się właśnie, żeby to wszystko było legalnie i tak dalej, po czym muszę czekać w kolejce do lekarza x lat, wiecie o co chodzi? To też jest taki trochę brak szacunku do nas, jako do ludzi, nie? Jako do obywateli. To jest też taka trochę inna kategoria, ale staram się w tych rzeczach, na które mam wpływ, nie pozwalać na to, żeby ktoś mnie źle traktował, wiecie. Bo nikt nie ma prawa nas źle traktować. Wiem, że niektórym z nas rodzice przemocą psychiczną, fizyczną mówili, że my możemy być traktowani źle. Na nas można krzyczeć, nas można upominać, nam można wmawiać pewne rzeczy, czy nas można podnieść rękę. Nie, nie można. Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby być szanowany po prostu, po prostu każdy z nas zasługuje na taki podstawowy szacunek. Nie chodzi o to, żeby tam zaraz się wywyższać nawzajem, dosłownie głaskać po główkach i być dla siebie sztucznie miłym, bo to nie to mam na myśli, tylko po prostu nie mamy prawa względem siebie nawzajem stosować agresji. Byłam raz świadkiem takiej sytuacji w sklepie w Lidlu, że była promocja na arbuza. I pan poszedł z tym arbuzem na kasę samoobsługową, klika tam w arbuza i tam 10 rodzajów arbuza. Wiecie, jak na kasie samoobsługowej. I my się kasowaliśmy u pani, która była w kasie jakby takiej normalnej, najbliżej tych kas samoobsługowych. Więc ten pan podchodzi z tym arbuzem i mówi: przepraszam, jaki to jest rodzaj arbuza? A babka na niego zaczęła wrzeszczeć. No to co pan nie wie? Arbuz jest na promocji, przecież jest tam napisane coś tam, arbuz, już nie pamiętam szczegółów, nie? Chłop otworzył szeroko oczy, obrócił się i odszedł. Nie wiem, to było mega dziwne. Nie wiem, może pani miała gorszy dzień. Nie mam pojęcia, ale nawet jak masz gorszy dzień, nie masz prawa na nikogo obcego, szczególnie wrzeszczeć. No w domu tak samo, no wiadomo, czasami emocje popuszczą. Też często nadal tak mam, że właśnie się zdenerwuję czy coś, później mam wyrzuty sumienia, ale staram się nad tym pracować, a nie wyobrażam sobie sytuacji, w której gdzieś tam w miejscu publicznym wyżywam się, czy w pracy, czy gdzieś tam, nawet jak mam gorszy dzień, na jakimś człowieku, jakimkolwiek, na człowieku, na zwierzęciu, po prostu nie. I dlatego też sama sobie nie pozwalam na to, żeby ktoś wyżywał się na mnie. No i jeżeli chodzi o rzeczy, które robię dla zdrowia psychicznego, no to znowu te wszystkie rzeczy, które robię też dla zdrowia fizycznego. Oprócz tego staram się stosować suplementy, które gdzieś tam wspomagają, no to znowu zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Znowu to wysypianie się też będzie miało wpływ na psychikę. Bardzo lubię medytację. Niestety, no teraz strasznie podupadła ta moja rutyna medytacyjna. To wam już mówiłam, że mam nadzieję, że ona wróci do mnie po prostu z tymi chłodniejszymi dniami. Czytam sobie książki. Uwielbiam czytać książki, bardzo mnie to relaksuje. Więc to jest taki mój też dla psychiki, moje dbanie o siebie dla psychiki. Staram się uczyć regularnie, czy to właśnie angielskiego, czy jakieś nowe rzeczy się uczę robić. Takie drobne, to nie są jakieś, wiecie, wielkie przedsięwzięcia. Co jeszcze robię dla psychiki? Kurczę, nie przychodzi mi teraz nic do głowy. No ale wiecie, to się wszystko zazębia właśnie. Te same rzeczy, co dla tego zdrowia właśnie fizycznego. I ogólnie jest teraz tak, że jest bardzo dużo tych różnych zabiegów, różnych sposobów na dbanie o siebie, bo jest i yoga, i pilates, i siłownia, i kremy przeróżne, i zabiegi, i robienie ust, i wiecie, milion rzeczy. I mamy czasami takie poczucie, czasami, wydaje mi się, że to się zdarza często, że my robimy po prostu za mało. I mamy, też pojawia się w głowie takie pytanie, czy trzeba robić to wszystko faktycznie, żeby powiedzieć o sobie, że my o siebie dbamy. Niektórzy twierdzą na przykład, że jak kobieta ma paznokcie niepomalowane, to o siebie nie dba, że jak ma pachę nieogoloną, to ona o siebie nie dba. Wiecie, są ludzie, którzy mają takie opinie, naprawdę. Ja jestem ogólnie tego zdania, że lepiej robić mniej, a solidnie i regularnie, niż milion różnych zabiegów na wyrywki, niekoniecznie dopasowanych do nas, niekoniecznie takich, które nam będą służyć. Więc to uważam, że to taka troszeczkę też bolączka właśnie social mediowa, że a u tej Krysi widzimy, że ona robi tam paznokcie, a tamta robi sobie zabieg na stopę, tamta na pięty, tamta na głowę i wiesz, każdy robi coś tam, wszystko byśmy też chcieli robić, ale prawda jest taka, że Krysia robi pięty, Kasia robi włosy, a Basia robi coś tam na usta, nie? Wiecie o co chodzi? On wszystko jakby robił po tej jednej rzeczy, to jest teraz głupi, jakby prosty przykład, nie? A my chcemy to wszystko zabrać i przełożyć na swoje życie. Nie, słuchajcie, lepiej sobie wybrać kilka rzeczy, które my faktycznie lubimy robić, które się u nas sprawdzają i robić je regularnie. Znowu mniej lepiej, a regularnie niż mega dużo jakichś różnych rzeczy i się szybko wypalać w tym dbaniu o siebie i popadać, wiecie, ze skrajności w skrajność, bo to też nie o to chodzi. Jeżeli macie takie poczucie, że dbacie o siebie niewystarczająco, no to czasami warto sobie podsumować, co robię już do tej pory, nie? Nawet sobie na kartce wypisać, żeby zobaczyć, żeby sobie uświadomić, ile faktycznie tych rzeczy jest. Jeżeli robimy faktycznie za mało, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić więcej, słuchajcie. Poszukać inspiracji, popróbować nowych rzeczy. Śmiało. No i jak wybrać to, co nam będzie służyło? No to słuchajcie, ja mam taką prostą taktykę na to. Jak wprowadzam sobie coś nowego, czy to nowy krem, czy coś, no to najpierw w ogóle czytam o tym, na co to działa, do czego to jest, po co i tak dalej. I wprowadzam sobie stopniowo. Jak widzę, że fajnie, że mi się tego przyjemnie używa, że to u mnie działa, to zostaje. A jak nie, jak się muszę zmuszać do robienia czegoś, do stosowania czegoś, czy ewidentnie mi to nie służy, to po prostu out, do widzenia i nie ma korzystania z tego. nie potrzebuję po prostu. To znaczy, że ja tego w tym momencie nie potrzebuję. Wam też polecam tą metodę właśnie próbowania na sobie, testowania i odrzucania po prostu, bo tak jak mówię, no nie ma takiej rzeczy, która będzie wszystkim służyć po prostu. I nie ma sensu się skupiać na czymś i próbować, mimo tego, że nam to nie pasuje i nie siedzi, bo za rogiem może czekać coś, co nam właśnie siądzie super na 100% i będziemy czuli, że to jest dla nas stworzone i super nam pomaga właśnie dbać o siebie. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji albo w rodzinie i tak dalej i macie już jakieś tam swoje nawyki, a druga osoba o siebie nie dba albo nie ma takich nawyków i chcecie kogoś zarazić, no to ja już się nauczyłam na przykładzie swoim po prostu i Kamila, że forsując na kogoś jakieś tam nawyki, to nic nie da. Wręcz przeciwnie, może być tak, że ta osoba się jeszcze bardziej negatywnie nastawi do tego. A wiecie, co najlepiej działa? Inspiracja. Jeżeli ta druga osoba widzi, obserwuje z boku, że my coś tam robimy, szereg jakichś rzeczy i że to fajnie na nas działa, to myślę, że prędzej czy później sama zechce. Ale jak jesteśmy w relacji, w której my o siebie dbamy, robimy dużo rzeczy i się rozwijamy i tak dalej, a ta druga osoba w ogóle totalnie nie i się nie chce, jej się nie chce, to uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Bo dwie osoby powinny wkładać w związku mniej więcej równy wkład właśnie w to dbanie o siebie. Wiadomo, jedna osoba będzie bardziej szła na przykład skincare, druga w coś, tam siłownie, wiecie, bla, bla, bla. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że rozwijamy się na równi. Po prostu tak powinien wyglądać związek. Wiadomo, że są okresy, w których jedna osoba będzie się bardziej rozwijała, dbała o siebie, w innych druga. Ale mniej więcej ten balans powinien być, nie powinno być przepaści. Jeżeli tak jest w waszym przypadku, pogadajcie z tą drugą osobą, powiedzcie, jak to widzicie, powiedzcie, że czujesz, że to jest niesprawiedliwe. Ale też nie tak, wiecie, oskarżając, że a, ty, brudasie, jeden, coś tam, nie? Tylko po prostu tak, że czuję się ja czuję się tak. Zapytać, co jest tego powodem, czy nie chciałbyś na przykład spróbować czegoś nowego, nie chciałabyś spróbować czegoś nowego. I jeżeli czujecie, że się nie dogadacie, to moim zdaniem to też jest takie pole... którym nie powinno się pobłażać. Chyba, że czujecie się z tym okej i nie przeszkadza wam to totalnie, że druga osoba odstaje bardzo mocno od was. Jakby ja mówię o sytuacji, w której czujecie, że to jest nie w porządku, żeby to było jasne. Jak czujecie, że to jest nie w porządku, no to moim zdaniem to też jest dobry pretekst do tego, żeby partnera zmienić, no bo czemu mamy tkwić w związku, w którym my wkładamy dużo energii właśnie o to, żeby zachować zdrowie i tak dalej, gdzie druga osoba na przykład robi wszystko na przekór i później za te kilkanaście lat to wyjdzie, prędzej czy później to wyjdzie i cała ta odpowiedzialność zdrowotna będzie po prostu na nas. No ja uważam, że to jest nie fair. Nie wiem, piszcie, jaką macie opinię na ten temat. Jestem ciekawa, czy też tak uważacie, czy uważacie, że wręcz przeciwnie, jakby każdy odpowiada za siebie. I już tak słowem zakończenia, bo się jak zwykle rozgadałam, już czuję, że po prostu gardło mi siada. Jakie nawyki ja bym chciała sobie jeszcze ogólnie wypracować, takie w kwestii właśnie w tym temacie dbania o siebie. No to przede wszystkim ja bym chciała jeszcze mniej się denerwować, w sensie jeszcze mniej jakichś stresujących sytuacji sobie dostarczać. Stres jest potrzebny w życiu, żeby to było jasne. Nowe bodźce, trochę adrenaliny, trochę z lęku gdzieś tam, jak poznajemy kogoś, czy próbujemy nowych rzeczy. Owszem, ale mi chodzi bardziej o takie stresy. Wiecie, coś mnie striggeruje i ja zaraz popadam po prostu w szał berserkera, nie? Ja to chcę sobie właśnie ograniczyć, spróbować bardziej jeszcze właśnie co opanować, to myślę, że ta medytacja, no muszę po prostu to przycisnąć, bo muszę, bo się uduszę, jak ktoś mówi, nie lubię tego powiedzenia w ogóle, ale używam go czasem, bo po prostu dobrze, takie rymowane rzeczy dobrze w głowę wchodzą. Wracając, co jeszcze, kochani? Chciałabym robić sobie takie momenty w życiu, w którym ograniczam social media, wylogowuję się tak trochę, wylogowuję swój mózg. Niestety przez pryzmat pracy, jaką wykonuję, no ja raz, że pracuję przy komputerze, dwa, że właśnie w tych social mediach, to po prostu jest tego strasznie dużo. A niestety w social mediach zalewają nas myśli, opinie, poglądy, przekonania innych osób i to bardzo mocno zabiera przestrzeń na nasze myśli, poglądy i przekonania. Więc naprawdę warto się wylogować raz na jakiś czas, w miarę możliwości, żeby stworzyć właśnie tą przestrzeń na swoje własne myśli, na swój rozwój, swoje poglądy i tak dalej, żeby nie było tak, że co przeczytamy, co usłyszymy, to my w to wierzymy, po prostu bierzemy wszystko jak leci i nie ma takiego czasu na własną autorefleksję. To jest bardzo ważne. Kochani, zbliżają się wybory. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie myśleli tak, jak myślą inni, żebyśmy pomyśleli według siebie, według tego, co nam się wydaje. I kochani, ja teraz wam nie mówię, w którą stronę macie iść, bo to jest kwestia indywidualna i każdy sam za siebie odpowiedzialnie zadecyduje, ale idźcie i zagłosujcie według swojej po prostu, swojego wyobrażenia na ten temat, a nie, bo tam powiedziała Grażynka, Grażynka powiedziała na storiesach, zobaczyliście u Grażynki, że ona to, jakaś tam influencerka tam to, sram to, piosenkarka to, a mama jeszcze to, no to ja zrobię to, nie? Nie, to takie decyzje bardziej poważne i te błahe, jak się troszeczkę wylogujemy, to mamy właśnie więcej przestrzeni na to, żeby je podejmować odpowiedzialnie i w zgodzie ze sobą. Więc o to bardzo bym chciała zadbać. O denerwowaniu się wam powiedziałam. I co jeszcze chciałabym więcej pisać? chciałabym więcej pisać. Niestety właśnie często mam ten czas na pisanie już po całym dniu i mi się nie chce. Wiecie, ja wolę poczytać sobie książkę, czy teraz właśnie poglądać serial, pograć. Teraz gram w Baldur's Gate 3. Boże, kochana, ta gra jest genialna. Po prostu tak się wciągnęliśmy, rewelacja. Więc chciałabym zdecydowanie więcej pisać, żeby po prostu też tak oczyścić dodatkowo głowę. I bardzo lubię w ogóle pisanie, więc chciałabym więcej czasu na to poświęcać. To też będzie taka na pewno fajna forma dla mnie dbania o siebie. Piszcie mi, kochani, jak wy dbacie o siebie, jakie macie swoje takie ulubione jakieś tam rytuały, nawyki i tak dalej. I jakie macie zdanie w ogóle w temacie dbania o siebie. Czy zbliżone do mojego, że to po prostu każdy powinien w mniejszym albo większym stopniu. Czy wręcz przeciwnie, uważacie, że to jest tak, jak ktoś nie chce, to niech nie dba i w ogóle jest jakby to wszystko okej. Jestem ciekawa właśnie waszych opinii, przemyśleń w tym temacie. I słyszymy się, mam nadzieję, że za tydzień. To wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!